na robotach leśnych. Lasy i drzewa, jedne z najwspanialszych tworów natury, nie zawsze kojarzyły się z odwiecznym i doskonałym pięknem przyrody. Tak przed, jak i po wojnie ich przebogata gama zieleni, wspaniałe różnorakie formy pni, konarów i korzeni, zapach listowia, szum gałęzi i ptasi śpiew, czy wreszcie często bogate poszycie pełne mchów, jagód i grzybów, były zawsze wielką radością i wytchnieniem. W okresie wojny jednak, kiedy powstały pierwsze oddziały partyzanckie, ten symbol nieskończonego piękna przyrody nabrał innego wyrazu, stał się symbolem oporu i walki. Lasy i partyzanci, pojęcia te były wówczas ze sobą nierozerwalnie związane. Przeważnie źle uzbrojony i wyposażony partyzant najlepiej czuł się w dużych obszarach leśnych, gdzie łatwiej było o schronienie. Tam z bronią w ręku czuł się prawdziwie wolny. Powszechne powiedzenie poszedł do lasu jednoznacznie i skrótowo oznaczało wstąpienie do partyzantki. Leśni chłopcy na leśnych polanach przy ogniskach śpiewali swe pieśni, w których las bywał częstym i zawsze miłym motywem, jak choćby, lesie, polski lesie ty leśne pustkowie wiatr od ciebie niesie wolny polski powiew. Ale teraz, tu na rosyjskiej ziemi, był jeszcze inny las, obcy i groźny, milczący i odrętwiały, smutny i ponury. Las ciężkiej niewolniczej pracy. To tu właśnie mieliśmy poznać i zrozumieć, że człowiek zdolny jest najpiękniejsze nawet twory natury zmienić w piekło bólu i cierpienia. Znaleźliśmy się w olbrzymim kompleksie leśnym w pobliżu wsi Średniakowo, około 200 km na południowy wschód od Moskwy. Kiedy po niedługim marszu w głąb lasu osiągnęliśmy obszerną i rozległą polanę, poinformowano nas, że oto jesteśmy teraz na tak zwanym trudawym froncie i odtąd będziemy pracować przy wyrębie lasów w tym okręgu. Wy partyzany, stwierdzono, umiecie żyć w lesie. Oświadczono też, co przyjęliśmy ze zdziwieniem, że dalej pozostajemy soldatami 361 pułku i mamy ściśle wykonywać rozkazy naszych dowódców. Nie omieszkano przypomnieć, że za niewykonanie rozkazu grożą surowe kary, łącznie z pozbawieniem życia, czyli jak to potocznie określano pulą w łeb. Ale i tak nie było tak źle i należało dziękować opatrzności, że teraz z nadchodzącą rosyjską zimą nie trafiliśmy gdzieś do dalekich łagrów czy kopalni północy bądź Sybiru. Z niebywałym zaskoczeniem i zdumieniem przyjęliśmy wiadomość, że tu na polanie, gdzie się znajdujemy, sami własnymi siłami mamy wznieść zabudowania obozowe. W tym celu rozdano łopaty, piły i siekiery oraz wytyczono miejsca dla poszczególnych budowli. Zanim przystąpiliśmy do właściwego zadania, to jest do zbudowania ziemianek, w których mieliśmy mieszkać i przetrwać zbliżającą się zimę, trzeba było zbudować jakieś szałasy. Konieczny był pośpiech, gdyż początkowo musieliśmy spać pod gołym niebem na gałęziach zjodły. Ale nawet w szałasach spanie przy zimnym wietrze, deszczach i jesiennych przymrozkach było trudne oraz wyczerpujące i tak już wątłe nasze siły. Każdy pluton budował własną ziemiankę. Była to budowla w rodzaju prymitywnego baraku zagłębionego częściowo w ziemi. Ściany i dach stanowiły okrągłe, proste bale łączone bez użycia desek czy gwoździ. Dach dodatkowo przykryty był jeszcze iglastymi gałęźmi, a cała część wystająca ponad teren przysypana grubą warstwą ziemi. Tylko na szczytach z jednej strony były drzwi wejściowe z odpowiednią pochylnią w dół, z drugiej zaś małe okienko do słabego oświetlenia i wentylacji. Ziemianka była oryginalnym i powszechnym obiektem architektonicznym Związku Sowieckiego, nieznanym w innych częściach świata. W jednej takiej podziemnej norze przebywał cały pluton zwod, czyli około 50 osób. Legowiska były rozmieszczone z obu stron wzdłuż ścian. Te tak zwane nary zostały również wykonane z okrądlaków, co wymagało koniecznie jakiegoś rodzaju podściółki. Przeważnie były to gałęzie sosnowe lub świerkowe, gdyż siano było tam chyba zupełnie nieznane, zaś słoma zbyt cenna i reglamentowana. Z czterech batalionów pułku pierwszy batalion oraz nasz drugi rozmieszczone były o kilka kilometrów od siebie. Trzeci przebywał w Jegorzewsku, zaś czwarty podobno z powodu licznych dezercji został niedługo po przyjeździe do lasu karnie rozwiązany. Wraz z pierwszymi śniegami rozpoczęła się praca przy wyrębie lasu. Dobieraliśmy się dwójkami, a każda para otrzymywała swój rewir leśny, tak zwany uczastek. Początkowo było to około 2 km od obozu, potem coraz dalej i dalej. Trzeba było wykonać normę dzienną, która polegała na spiłowaniu i powaleniu drzew, obcięciu gałęzi, pocięciu pnia na 2-metrowe bale i ułożeniu ich w sągi sztable. Na początku norma wynosiła 2 metry sześcienne. Wykonanie normy było niemal sprawą życia i śmierci. Był to bowiem warunek otrzymania pełnodobowej porcji wyżywienia, a porcje te i tak były niezmiernie skąpe. Wyznawano komunistyczną ideologię, że darmozjady, albo po rusku parazity, nie jedzą. Ciągłe uczucie głodu, które towarzyszyło nam w kałudze, tu na skutek wytężonej ponad siły pracy i zimna, jeszcze bardziej się wzmogło i stało się bardziej dokuczliwe. Sytuację pogarszał fakt, że normę ciągle powiększano. Głównie przyczyniła się do tego nasza wiejska młodzież, silna i zaprawiona do tego rodzaju prac, która często przekraczała określoną ilość dziennych kubików. Również naczelstwo uważało, że nabieramy wprawy i możemy pracować bardziej wydajniej. Ja pracowałem oczywiście w parze z nierozłącznym przyjacielem Jurkiem. Nasz tandem należał do jednych z najmniej wydajnych. Było to wynikiem naszego kompletnego braku umiejętności i predyspozycji do ciężkiej pracy fizycznej leśnych dywali. Zarówno koledzy, jak i pilnujący nas sierżanci potocznie i uszczypliwie nazywali nas generały, albo generały żorżyki. Miało to oznaczać, że nie nadajemy się do tak przyziemnych prac fizycznych, a we względnie grzecznej formie oznaczało to krótko, że jesteśmy ofiary Boże. Określenie to brało się również stąd, że często widywano nas czytających jakieś nie wiadomo skąd zdobyte książki lub gazety. W trudnych warunkach obozowych było to niespotykane i wręcz zaskakujące. A dla Rosjan graniczące nawet z dziwactwem. Śmialiśmy się, że w ich prostym pojęciu zapewne czytać, nie mówiąc już o pisaniu, mogła tylko generalicja. Nie było w tym nic dziwnego, skoro oficerowie mieli ukończone 6-7 klas, zaś sierżanci zaledwie 4-5. Praca na lesowej rubie nie była łatwa. Pomijając ogromny wysiłek fizyczny, nasze rdzawiające piły i tępawe siekiery przysparzały dodatkowych trudności. Poza tym sama przyroda wypowiedziała nam walkę. Wysokie, potężne sosny, jak żywe istoty opierały się jak tylko mogły i broniły się przed śmiercią, a ostre warunki klimatyczne paraliżowały i obezwładniały nas. Najtrudniejszym elementem było samo ścięcie drzewa. Najpierw trzeba było określić kierunek nachylenia pnia, aby rozpocząć piłowanie z odpowiedniej strony. Wtedy była nadzieja, że drzewo nie zaciśnie piły. Często określenie takiego nachylenia było wprost niemożliwe. Zdarzało się, że zaciśniętej piły nie można było w żaden sposób wyciągnąć, mimo prób podpierania pnia i wybijania piły siekierą. Trzeba przyznać, że wśród całej leśnej braci panowała wyjątkowa solidarność. Sąsiednie silniejsze pary lesorubów starały się pomagać słabszym. Tak więc generały zawsze mogły liczyć na jakąś pomoc kolegów. Gorzej było z ruskimi opiekunami, którzy nie szczędzili nam przekleństw i obelg, a często trzymali nas do zapadnięcia zmroku i grozili, że będziemy tu siedzieć całą noc, aż wykonamy normę. Pewnie by też do tego dochodziło, gdyby nie to, że sami głodni i przemarznięci pragnęli jak najprędzej znaleźć się w obozie. Może z tego powodu, a może ze zwykłego ludzkiego odruchu zdarzało się, że starali się też nam pomagać. Nigdy nie zapomnę pewnej niezwykłej przygody, jaka się przydarzyła naszej generalskiej dwójce. Któregoś dnia, zaczynając wycinkę na nowym uczastku, pierwsza ogromna sosna pochyliła się i oparła o sąsiednie drzewo. Zawisła nad nami i ani rusz nie dawała się powalić. Jako że małpa nie ciele, sobie poradzi, podcięliśmy z kolei stojącą przeszkodę, ale niestety z tym samym skutkiem. Do południa, kiedy przyszedł nasz sierżant, na ziemi nie leżało ani jedno drzewo. 5 potężnych sosen opierało się o siebie nawzajem, tworząc gigantyczny parasol w postaci plątaniny pni i gałęzi, groźnie zawieszony nad głowami nieszczęsnych dywali. Sierżant zamarł ze zgrozy, widząc, co się dzieje, i polecił nam natychmiast opuszczenie niebezpiecznej strefy. Po przywołaniu kilkuosobowej doświadczonej pomocy udało się bezpiecznie doprowadzić do powalenia na ziemię tej całej sosnowej konstrukcji. Dopiero po ogromnym huku i tumanach śniegu, jakie powstały przy tej akcji, uświadomiliśmy sobie, jak wielkie zagrożenie wisiało nad nami. Praca w lesie wbrew pozorom, jak widać, bywała też niebezpieczna. Zdarzało się wiele wypadków, w tym nawet śmiertelnych, przeważnie na skutek przywalenia spadającym drzewem. Wyczerpanie, niedożywienie i zimno tłumiły naturalny instynkt samozachowawczy i spowalniały refleks. Przyszła zima. Las coraz bardziej stawał się dziki i wrogi. Przyroda jeszcze silniej broniła się przed ingerencją człowieka w jej odwieczny porządek. Boleśnie kąsający mróz, przenikliwy zimy wiatr, uciążliwy głęboki śnieg sprawiały, że praca stawała się coraz częściej nie do wytrzymania. Licha, podarta i poszarpana odzież, często wilgotna czy przemoczona, nie chroniła należycie naszych ciał przed zimnem. Oprócz jedzenia, którego brak odczuwaliśmy bardzo dotkliwie, brakowało teraz tego, co najcenniejsze, ciepła. Ciepło stało się największym dobrem, a względnie cały waciak, czyli tak zwany ciełogrejka, prawdziwym skarbem. Ciepła brakowało także w ziemiankach. Jeden prymitywny piecyk zrobiony z jakiejś starej, zardzewiałej beczki po benzynie, ustawiony w środku, nie był w stanie ogrzać całego pomieszczenia. Wilgotne ubrania nigdy nie wysychały. Koce otrzymane jako przydział zimowy były cieniutkie jak prześcieradła. Nie wolno było spać w ubraniach. Głód, zimno i robactwo nie pozwalały zasnąć. Zaczęły się szerzyć choroby, zaziębienia i odmrożenia. Na skutek zimna częste parcie na mocz zmuszało do wielokrotnego wstawania w nocy i wyprawy do znacznie oddalonego dołu kloacznego. W dodatku trzeba było biegać w samej bieliźnie, bo nie wolno było nocą wychodzić z ziemianki w ubraniu. To był już koszmar. Nadeszło Boże Narodzenie, pierwsze tak uroczyste święto spędzone w niewoli, a z nim razem ponowny nawrót smutnych refleksji. Znowu zaczęły trapić nas wszystkich myśli o rodzinach, o bliskich i o naszym parszywym losie. Nasiliło się poczucie bezsilności i krzywdy oraz gniew i nienawiść do naszych prześladowców. Na domiar nie dość, że nie było ani świątecznej choinki, ani opłatka, to jeszcze skromna próba śpiewania kolęd została przerwana i zakazana ostrym rykiem sierżanta. Tego rodzaju rozmyślania były jednak krótkie i sporadyczne, ponieważ cały nasz wysiłek koncentrował się na przyziemnym, codziennym przetrwaniu. Walka z głodem i zimnem oraz własną słabością pochłaniała każdą myśl i każde działanie. Nie było miejsca na jałowe rozczulanie się nad własnym losem, kiedy zagrożone było zdrowie i życie. Pierwsze zimowe miesiące 1945 roku były szczególnie trudne. Mróz dochodzący do minus 30-40 stopni powodował liczne bolesne odmrożenia, przede wszystkim nóg i rąk. Zwłaszcza nogi, ze względu na często dziurawe i wiecznie wilgotne obuwie, narażone były na działanie mrozu. Powstałe pęcherze wypełnione krwawym płynem po pęknięciu tworzyły jątrzące rany, które nie tylko sprawiały ogromny ból, ale też nie chciały się goić. W tym okresie zaatakowała nas też fala groźnych i niebezpiecznych dla życia chorób. Najpoważniejszą była choroba głodowa, czyli dystrofia. Niedożywienie, brak witamin i białka powodował najpierw szkorbut charakteryzujący się wypadaniem zębów i różnego rodzaju owrzodzeniami dziąseł, nóg, szyi i pleców oraz powodujący ogólne zmęczenie i bóle stawów. Potem przychodziły objawy dystrofii, ociężałość, wzmożona apatia i senność. Obniżała się waga ciała, a na twarzy występowały obrzęki, tak zwany puchlina głodowa. W końcowym stadium pojawiała się śpiączka i wtedy już tylko śmierć była błogosławioną wybawicielką. Choroba głodowa była typowa dla obozów koncentracyjnych i gułagów oraz w czasie klęsk głodu. Dlatego jej ojczyzną był Związek Sowiecki. Drugą groźną chorobą związaną z głodem była dysenteria. Osłabienie i odwodnienie organizmów przybyleczym powodowały poważne biegunki, które wyczerpywały resztki sił. Powstałe przy tym odruchy wymiotne nie pozwalały jeść nawet tych minimalnych porcji jedzenia, jakie dostawaliśmy. Zaawansowana dystrofia i dyzenteria zbierały najokrutniejsze żniwo śmierci. Na terenie obozu znajdował się punkt sanitarny, czyli tak zwany sanczaść, z której wielokrotnie przyszło mi korzystać. Był to również prymitywny, nieduży ziemlanko-barak. Dla ciężej chorych, czyli dochodziagów, wydzielono tam osobne pomieszczenie. Także osobny szałas usytuowany na skraju obozu przeznaczony był dla zakaźnie chorych. Wokół tej izolatki już z daleka unosił się nieprzyjemny zapach dziegciu, którego używano jako środka odkażającego do smarowania przebywających tam w większości chorych na świerzb. W sanczaści nie było żadnej opieki lekarskiej, chorych nikt nie doglądał, a nawet porcje żywnościowe dla balnych były mniejsze. Tu rządził i decydował o wszystkim przyuczony felczer, a opieka zdrowotna ograniczała się jedynie do zmierzenia gorączki i ewentualnego otrzymania zwolnienia z robót. Sporadycznie dostawało się jakąś maść czy jakąś miksturę do wypicia. Najczęściej stosowana była tak zwana mergancowka, uniwersalny środek na wszystko. Podobno była to jodyna lub nadmanganian potasu. Ze zwolnieniem z wymarszu na roboty nie było łatwo. O tym decydowała tylko wysoka gorączka, wszelkie inne dolegliwości nie były w ogóle brane pod uwagę. Lekarze bywali u nas bardzo rzadko, raz na tydzień lub dwa tygodnie. Ich rola ograniczała się głównie do kontroli samego punktu sanitarnego. Oni też wydawali decyzję wysyłania najciężej chorych do pobliskiego szpitala w Jegorzewsku. Jak już wspomniałem, w zimowe miesiące dokuczało nam ciągle przeraźliwe zimno. W lesie w czasie pracy musieliśmy palić ogniska dla ogrzania się. Ogień był nieocenionym skarbem, życiodajnym żywiołem niezbędnym do przetrwania w warunkach, kiedy mróz wgryzał się w ciało jak wściekły pies, a wiatr przenikał przez skórę kłując tysiące migieł. Ośnieżony i skuty lodem las w jego niemal śmiertelnym bezruchu i milczeniu tworzył pełną grozy scenerię. Mocujący się z potężną naturą człowiek czuł się mały i jeszcze bardziej bezbronny. Dochodzące czasem smętne poszumy wiatru sprawiały wrażenie, jakby te sosny płakały nad naszą niedolą. Zaszumiał ciemny, głęboki las, żałość się po nim niesie nieznany smutek, ogromny żal zaszumiał w ciemnym lesie. Ale nie tylko w lesie mróz dawał się tak we znaki. Marzliśmy również, zwłaszcza nocami, w ziemiance. W mroźne i wieczne noce, kiedy nie można było z zimna zasnąć, przed wejściem do ziemianki też paliliśmy ogniska. Niekiedy płonęły one całą noc. Każdy mógł wtedy wyjść na zewnątrz i dogrzewać się jak długo chciał. Byli tacy, co całą noc potrafili siedzieć przy ogniu. Sam także korzystałem z tego dobrodziejstwa. Była to jakaś niewypowiedziana rozkosz, kiedy przemarznięte ciało napełniało się cudownym ciepłem. Przygasające i jaśniejące na przemian płomienie działały uspokajająco, a roziskrzone gwiazdami niebo dopełniało jakiejś nieziemskiej szczęśliwości. Kiedyś, gdy dogrzewałem tak zdrętwiałe z zimna nogi i ręce, zbytnio zbliżyłem się do ogniska. Nie zauważyłem wtedy, że jedna z obmotek, którymi owijaliśmy nogi, zajęła się od ognia tląc się i żarząc z lekka. W ziemiance nad ranem obudził mnie piekący ból w kostce i smród palącej się bawełny. Dotkliwe i bolesne oparzenie zaogniło się i nie chciało się goić. Kiedy przybrało postać jednej krwawej rany, dostałem na pewien czas zwolnienie z pracy w lesie. Z ogniskiem związana była jeszcze jedna moja przykra przygoda. W celu uprzątnięcia gałęzi pozostałych po ścięciu drzew palono je w ogromnych ogniskach. W któryś ponury, wilgotny dzień olbrzymia sterta gałęzi nie chciała się w żaden sposób palić. Kiedy wypalił się cały środek u dołu, a reszta mokra i wilgotna pozostała nietknięta, wdrapałem się na samą górę sterty, żeby własnym ciężarem przygnieść gałęzie, by rozpaliły się od gorącego żaru na dole. Wtedy nagle wpadłem do środka. Na szczęście wydobyty szybko przez kolegów wyszedłem z tego ambarasu tylko z poparzonymi lekko rękami. Pisząc o naszych zimowych mękach i torturach, nie sposób nie wspomnieć o jakże przyziemnej sprawie, a mianowicie o potrzebach fizjologicznych. W tej dziedzinie, jak chyba zresztą w każdej, sowiecki system osiągnął wyjątkowe dno graniczące z istną farsą. Ubikacje, czyli ubornoje, były szczytem techniki i higieny. Był to olbrzymi dół klaczny na otwartym powietrzu o wymiarach około 6x3 m i głębokości ponad 2 metry. W poprzek dołu przerzucone były pomosty z podwójnych, okorowanych i śliskich okrągłych belek. Jak się można domyślić, trzeba było nie lada umiejętności ekwilibrystycznych, aby w tych warunkach, przy załatwianiu się utrzymać równowagę. W zimie był to prawdziwy horror, gdyż belki były oblodzone zamarzniętym moczem, a często jeszcze przysypane śniegiem. O ile wiem, było wiele wypadków wpadnięcia do dołu, a nawet utonięcia. Te koszmarne warunki pogarszał jeszcze fatalny stan naszych nerek i pęcherzy. Chcąc ograniczyć choć trochę korzystanie z tego niebezpiecznego urządzenia, doszło w batalionie do wręcz nieprzyzwoitej, ale zarazem i komicznej sytuacji. Regulamin obozu przewidywał, że zaraz po wieczornym capstrzyku, sprawdzeni i policzeni, szliśmy do ziemianek, których od tej chwili nie wolno było opuszczać w ubraniu. To obostrzenie i lęk przeklaką zrodziło pomysł wysiusiania się przed nocą w czasie uroczystego capstrzyku. Wymagało to pewnej zręczności, aby nie zdradzić się zbyt głośnym szumem oddawanego płynu. Były na to różne zmyślne metody, o których już nie wspomnę. Przypominam sobie, że już w Kałudze stosowaliśmy podobne metody. Tam najlepiej i najbezpieczniej było to robić w czasie grania hymnu radzieckiego przez batalionową orkiestrę. Trudno uwierzyć, ale jeszcze parę lat po powrocie do Warszawy, na dźwięk tego hymnu czułem nieodpartą chęć, proszę mi wybaczyć, wysikania się. Oprócz komizmu takiego odruchu i skojarzenia, była w tym też jakaś głęboka symbolika. W lesie, w tym optymalnym procederze, była jednak jedna luka. W mroźne dnie na placu apelowym zamarzający mocz tworzył lodową ślizgawkę w wyraźnie żółtym kolorze, co oczywiście nasi dowódcy szybko spostrzegli i domyślili się wszystkiego. Mimo zwiększenia kontroli i dozoru, zawsze jednak jakoś potrafiliśmy postawić na swoim. Drugim podobnym wyczynem było nocne oddawanie moczu na dworze, zaraz po wyjściu z ziemianki. Robiono to, by zaoszczędzić sobie dalekiej wyprawy do Ubornej na mrozie i wietrze. Ponieważ do wyjścia prowadziła z terenu dość stroma pochylnia, wkrótce zrobiła się z niej prawdziwa lodowa zjeżdżalnia. W naszym plutonie wszystko było dobrze do czasu, kiedy dowódca na tym lodzie się pośliznął i lekko poturbował. Surowe zakazy i kary nie na wiele się jednak zdały. Każda taka akcja powodowała powstawanie nowych pomysłów i nową kontrakcję. Jak już pisałem, najgorszą rzeczą naszej obozowej wegetacji było ustawiczne, dręczące aż do bólu uczucie głodu. Było ono niezależnie od pory roku powodem najgroźniejszych chorób i największej ilości zejść śmiertelnych. Ono to dokuczało i absorbowało najbardziej. W dzień i w nocy trudno było myśleć czy rozmawiać o czymkolwiek innym, niż tylko o jedzeniu. Głód, określany niekiedy jako jeden z potworów strzegących piekła, nie pozwalał zasnąć i wywoływał męczące sny. Nasze młode, rozwijające się wciąż organizmy jeszcze silniej i dotkliwiej odczuwały te tortury. Nikt, kto nie doświadczył sam na sobie permanentnego głodu, nie potrafi pojąć tego potwornego uczucia. W naszym dziennym wyżywieniu najcenniejszy był chleb i posiłek obiadowy składający się przeważnie z łyżki prosa i cienkiej wodnistej zupki z kapusty. Co to była za zupa? Świetnie oddawała to rosyjska nazwa kapuśniaku, szczy. Największym skarbem i niemal świętością był chleb. Jadło się go z namaszczeniem jak komunię świętą. I choć 600-gramowa dzienna porcja bardziej podobna była do wilgotnej gliny, dawała jednak szansę przeżycia. Chleb przechowywany był przeto i strzeżony jak relikwia. Jakże prawdziwie głęboko brzmiały nam wówczas słowa modlitwy: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Przydział chleba otrzymywaliśmy raz dziennie, a jego rozdzielanie w ziemiance przybierało formę podniosłego ceremoniału. Najpierw wyznaczony chleb rozdzielił bochenki bardzo dokładnie na możliwie równe porcje, potem odbywało się losowanie, aby nikt nie miał pretensji, że dostał mniejszy kawałek. Kiedy rozdzielający wskazywał kolejne porcje chleba i pytał, komu? Odwrócony doń tyłem chłopak wyznaczał na chybił trafił poszczególnych kolegów. Identyczne losowanie urządzaliśmy przy rozdziale porcji obiadowych. Chodziło tu przede wszystkim o większy lub mniejszy pływający w tak zwany złupie, kawałeczek ziemniaka. Uświadamianie naszym ciemięzcom powszechnie znanego faktu, że jesteśmy ciągle bardzo głodni miało miejsce w dość humorystycznych warunkach, w czasie porannego i wieczornego apelu. Gdy wyczytywano nasze nazwiska, każdy z nas musiał potwierdzić swą obecność. Zamiast jednak głośnego i miękkiego rosyjskiego jestem, wrzeszczeliśmy na całe gardło, jeść. Jedynym rekwizytem świadczącym o tym, że w ogóle coś jemy była łyżka, i to nie jakaś tam prosta, drewniana łożka, ale aluminiowa, godna sowieckiego sołdata. Nóż i widelec należał do przeżytków burżuazyjnych. Łyżka była cenna i trzeba było jej pilnować, bo chętnych do kradzieży nie brakowało. Najczęściej nosiło się ją więc przy sobie na nodze, zatkniętą za owijacze. Łyżki się nie myło, tylko nacierało się ziemią i wycierało spodnie, nie tylko była czysta, ale i pięknie błyszczała. Gorzej było z naczyniami. Tu geniusz sołdacki musiał wznieść się na najwyższy poziom. Jak wiadomo, pomoc amerykańska dla Rosji i sowieckiej oprócz wszelkiego rodzaju uzbrojenia i sprzętu technicznego dostarczała coś o wiele bardziej potrzebnego i uniwersalnego. To coś pozwalało nie tylko przeżyć, ale i stworzyło nowy rodzaj cywilizacji obozowej. Były to słynne puszki z konserwą wieprzową, tak zwane świnaja tuszonka, obiekt marzeń zarówno naszej wygłodzonej, niewolniczej gromady, jak i sowieckich strażników oraz sierżantów. Zdumiewającym jest to, że prawdziwym błogosławieństwem oprócz ich zawartości były same puszki wykonane z pięknej błyszczącej blachy, złote od zewnątrz, a srebrne od środka. Jako, że potrzeba jest matką wynalazków, z tej cudownej blachy niestrudzone i zręczne ręce bajców wyrabiały prawdziwe skarby. W pierwszym rzędzie były to lśniące miski do jedzenia oraz cała gama naczyń kuchennych, jak garnki, kotły, kociołki, manierki, kubki i Bóg jeden wie co jeszcze. Bez tego trudno było sobie wyobrazić jakiekolwiek żywienie. Ale na tym nie koniec zastosowania tego cudownego materiału. Sam, jako znany pisatel obozowy, wielokrotnie wykonywałem różne napisy i hasła państwowotwórcze z tej właśnie złotej blaszki, wycinając poszczególne litery i umiejętnie ścierając z niej czarny druk. Napisy zawsze umieszczane były na czerwonym płótnie, którego nigdy nie mogło zabraknąć. Byłem również specjalistą od wykonywania z tego złota pięcioramiennych wypukłych gwiazdek oraz belek dla elitarnej kadry oficerskiej i podoficerskiej Armii Czerwonej. Wyroby te były o tyle trudne do wykonania, że brak było odpowiednich narzędzi. W kraju, gdzie młot widniał na godle państwowym, młotka nie było nawet w najprymitywniejszej postaci. Z tego co pamiętam, muszę też dodać, że świnno-tuszonkowy był również olbrzymi bęben naszej obozowej orkiestry oraz prawie wszystkie lampki olejowe w ziemniankach. Tak więc można powiedzieć, że dla badaczy dziejów kultury, obok epoki brązu czy żelaza, obok kultury wypalanych naczyń, dołączyła kultura świńskiej puszki. Teza ta tym bardziej wydaje się uzasadniona, że o ile mi wiadomo, tego rodzaju produkcja miała miejsce w całym wielkim imperium. Wracając do przerwanego tematu żarcia, chciałbym opowiedzieć o naszych przygodach z kuchnią batalionową. Znajdowała się ona w oddzielnym baraku na uboczu, gdzie łatwiej ją było dozorować, jako że był to obiekt marzeń naszych pustych i wygłodniałych żołądków. Największym szczęściem, jakim dobry los mógł nas obdarzyć, było dostanie się na dyżur do tego wyśnionego raju. Codziennie bowiem kilkuosobową grupę szczęśliwców delegowano do pomocy w kuchni. Gratka polegała na tym, że raz na parę miesięcy można się było najeść i zapomnieć na chwilę o głodzie. Każdy dyżurny dostawał podwójną porcję zupy najtłuściejszej i najgęstszej oraz podwojoną ilość kaszy, również suto okraszonej. Oprócz tego oficjalnego przydziału, każdy taki dyżurny homo sapiens zawsze coś dodatkowo wykombinował. Podwędził, schował za pazuchę, czy nawet wyżebrał u kucharzy. Nasz instynkt samozachowawczy kazał najadać się na zapas i tu niestety zawodził zdrowy rozsądek. Wygłodzone żołądki po tak nagłym i obfitym napełnieniu dostawały po prostu rozstroju. W rezultacie nękani potem biegunką, A często i wymiotami przez wiele dni nie mogliśmy wziąć do ust nawet tych naszych głodowych, codziennych posiłków. Tak właśnie było ze mną po niezapomnianym jednym z dwóch moich dyżurów kuchennych. Byłem przydzielony do bardzo prozaicznych prac. Już nie nawet jako pomocnik kuchcika, ale pomocnik, któregoś tam z kolei pomocnika. Przypadło mi obierać ziemniaki i wynosić obierki wraz z innymi odpadami na specjalne wysypisko. Ponadto miałem zmywać i skrobać podłogi. Obieranie kartoszki nie było wcale rzeczą prostą. Co chwila sprawdzano, czy moje obierki są dostatecznie cienkie. Sprawdzali to nasi chłopcy kontrolerzy, ponieważ kucharzom na tym nie zależało, oni zawsze mieli co jeść. Przy sposobności trzeba dodać, że kucharze byli na ogół w dobrej komitywie z lejtnantami i sierżantami, niestety często pomagając im kraść konserwy przeznaczone dla batalionu. Okradano nas tak niemiłosiernie, że na kilkanaście puszek dziennego przydziału na 800 osób potrafiła zniknąć czasem połowa. Wracając do mojego dyżuru, pamiętam, że wynosząc odpadki udało mi się przemycić kilka kartofli i ukryć je na kuchennym śmietniku. Potem, po skończonym dyżurze trzeba było je odnaleźć i niepostrzeżenie przenieść w inne, mniej strzeżone i bezpieczniejsze miejsce. Żywnościowych zdobyczy nie można było trzymać w ziemiance ze względu na częste rewizje. Mówi się często, że głód i bieda są złym doradcą. Skrajnie wygłodzeni próbowaliśmy różnych sposobów na zatkanie żołądka byle czym. Częste były potajemne, dalekie nocne wyprawy na kołchoźne pola kapusty czy ziemniaków. Wychodziło się z ziemianek pod pozorem wyższej konieczności. Trzeba było zachowywać się bardzo ostrożnie, czołgając się niekiedy po ziemi bezszelestnie, gdyż pola były silnie strzeżone przez kołchoźników. Również trzeba było uważać na własne obozowe straże. Zdarzały się poważne postrzelenia nieostrożnych amatorów kołchozowej własności. Zdobytą kapustę przeważnie jadło się na surowo na miejscu. Ziemniaki gotowało się później na leśnym odcinku pracy, tak aby nie zauważyli tego sierżanci. Trudności były z solą, ale sól to już był luksus. Kiedyś udało nam się złapać w lesie jeża. Koledzy cieszyli się, twierdząc, że po ugotowaniu będzie smakowity. Nie bardzo w to wierzyłem, ale głód zmusił mnie do skosztowania tego biednego zwierzaka. Szybko jednak, już po pierwszych kęsach smak jego wydał mi się tak obrzydliwy, że omal nie zwymiotowałem i z żalem musiałem zaprzestać tej uczty. Okazuje się, że człowiek nawet tak niebywale wygłodzony pewnych potraw nie może zjeść. Wrażenia smakowo-węchowe są bardzo skomplikowane. Niezależnie od tego, że rodzimy się już z pewnymi dyspozycjami w tym zakresie, nie posiadają one charakteru obiektywnego, a często decydującą rolę odgrywa tu czynnik psychiczny. Być może, gdybym nie wiedział, że to jesz, mógłbym to mięso przełknąć. Przypominają się podobne problemy w japońskich obozach jenieckich, gdzie Anglicy z głodu jedli szczury, ale większość tylko wtedy, gdy o tym nie wiedziała. Tymczasem, gdy minęła zima i zdawało się, że będzie teraz lżej, nadszedł najgorszy i najcięższy okres naszej leśnej niedoli. Okazało się, że dla nas paliaczków sam wyrąb lasu nie był już dostateczną karą. Do sporadycznego, dziennego ładowania wagonów drewnem, o którym dotąd zapomniałem nadmienić, doszło dodatkowe, nocne. Nie dość, że w ostatnich miesiącach systematycznie opuszczały nas siły i trapiły choroby, to po normalnym dniu pracy, kiedy wyczerpani i zmęczeni zwalaliśmy się na twarde prycze, w środku nocy zarządzano nagły padiom. Półprzytomni, niewyspani w zupełnych ciemnościach szliśmy kilka kilometrów przez las ku torom kolejowym. Tam czekały już podstawione wagony do załadowania drewnem. Wmawiano nam jakieś bzdury, jakoby drewno to przeznaczone było dla Warszawy, żeby stołeczne tramwaje mogły jeździć. W istocie wiedzieliśmy, że swoją niewolniczą pracą zaopatrujemy Moskwę. Z miejsca było wiadomo, że moja kondycja fizyczna nie poradzi sobie z tak ogromnym wysiłkiem. Ciężkie, dwumetrowe, świeże i namoknięte bale sosnowe wgniatały się w ramiona bezlitośnie i wydawały się, jakby były sołowiu. Kiedy nie mogąc unieść grubszych kloców, zacząłem nosić cieńsze, natychmiast to zauważono. Obstawa usiłowała mnie zmusić do wysiłku, jak zawsze najpierw przekleństwami, a potem siłą i groźbą pistoletem za niewykonanie rozkazu. Ilekroć jednak z pomocą kolegów kładziono na moje barki większy kawałek, załamywałem się pod jego ciężarem. Tylko szczęściu mogłem zawdzięczać, że upadający kloc poza stłuczeniami i otarciem skóry nie zmiażdżył mi nóg czy kręgosłupa. W tych wysiłkach daremnie próbowali mi pomagać koledzy. O pracy przy ładowaniu wagonów krążył wśród nas taki oto anonimowy wierszyk, gwizdnął parowóz, zmącił nocną ciszę dniewalny budzi kolegów znużonych. Jedni udają, że niby nie słyszą, inni klną los swój, wstając na wagony. Wychodzą na dwór, noc. Hula śnieżyca, wiatr jęczy, skrada się w ubrania dziury. Bieżącego roku. Zimno straszne, mróz już szczepielica, a księżyc drwiąco śmieje się zza chmury. Poszli czwórkami. Średniaki widnieją cień semaforu, budka i zwrotnice. Rzędy wagonów, ogniska goreją, wysokie sztable drzew obok bocznicy. Wzięli się chłopcy do załadowania, jeden w wagonie, trzech drzewo donosi. Praca nie lekka, lecz na nic szemrania. Od przemęczenia pod czoła im zrosił. Kończą. Na górę tylko cienkich kilka. Praca skończona i drzwi zasuwają. Przy ogniu stają, odejdą na chwilę, trzeba zadymić, na kłody siadają. Odchodzą z pracy zmęczeni, o świcie nędzy i wyzysk cicho przeklinając. Tak, tutaj człowiek pozna wartość życia, las ten piłując i drzewo składając. Jako że już znacznie wcześniej nadzorcy wiedzieli o moim nieudacznictwie i nieprzydatności do tego rodzaju prac oraz nieskuteczności wszelkich sankcji, zaczęto mnie zatrudniać przy lżejszych robotach. Tym razem miałem pomagać w załadowywaniu ciężarówek drewnem, prosto ze sztabli w lesie. Było to o tyle łatwiejsze, że samochody, które podwoziły drewno do wagonów, miały jakieś prymitywne łańcuchowe urządzenia załadowcze. Ciężarówki, ziły i zisy były zdezelowanymi, staroświeckimi i rozpadającymi się gratami i do dziś dnia nie mogę się nadziwić, na jakiej zasadzie one w ogóle się poruszały. Największym zaskoczeniem było paliwo. Był to mianowicie gaz otrzymywany z kostek drewnianych spalanych w specjalnie zainstalowanym kociołku. Wozy te nie miały chyba też żadnych resorów. Być może ze względu na okropny stan dróg, jeśli w ogóle można te rozpaciane, rozryte i pełne wyrw i dołów szlaki, nazwać drogami. Pamiętam, jaki kontrast stanowiły przy tych gazikach pierwsze amerykańskie Studebakery, które pojawiły się w lesie latem. Były to duże, nowoczesne, wspaniałe ciężarówki o kilkakrotnie większym tonażu. Jak się potem dowiedzieliśmy, uważano je wtedy za najlepsze pojazdy wojskowe. Zaopatrywały one armię sowiecką w wyjątkowo trudnych warunkach terenowych, służyły też doskonale jako ciągniki wszelkiego rodzaju dział i innego sprzętu. Zrozumiałe było, że trud, głód i coraz większe wyczerpanie zmuszało nas pracujących do szukania różnego rodzaju ułatwień. Najbardziej powszechne i najchętniej stosowane były drobne oszustwa. Nie był to wcale nasz jakiś specjalny wynalazek. Cała armia sowiecka i cały tutejszy system oparty był na oszustwie i kłamstwie. Mały sabotaż powodujący zmniejszenie wydajności pracy stosowały miliony niewolników zatrudnionych w Związku Sowieckim. Trzeba tu dodać, że w tym świecie nieprawości, oprócz powszechnego ugarstwa, oszustwo i perfidia posuwała się do niewiarygodnego stopnia. Tutaj trzeba się było przyzwyczaić, że rzeczywistość często wyprzedzała wyobraźnię. Obozowa ciężka praca wytworzyła swoistą szkołę przetrwania. Każda akcja wroga była w jakiś zakamuflowany sposób kontrowana. Trzeba było choć trochę zastąpić wysiłek fizyczny umysłowym. W tej walce o życie szare komórki, których nam jeszcze nie zdołano odebrać, nieustannie pracowały. Przy ładowaniu wagonów stosowaliśmy chytre, nie do wykrycia wewnętrzne puste przestrzenie, tak zwane studnie. Pozwalało to na wcześniejsze ukończenie zagruzki. Z tych pustych dziur korzystali też niektórzy amatorzy ucieczek, w ten sposób próbując odzyskać wolność. Po pewnym czasie odkryto te braki drewna w wagonach i zaostrzono kontrolę. Ale i nasze metody ulegały ciągłemu udoskonalaniu. Również w lesie przy układaniu pociętych bali w stosy używaliśmy wymyślnych metod. Dla zwiększenia objętości stosu najpierw należało odciąć gałęzie w pewnym większym odstępie od pnia, a następnie kunsztownie ułożyć na tych sterczących końcach wystające gałęzie kolejnej kłody. Tak skonstruowany sztabel był mocno pustawy w środku. Oczywiście widoczne ścianki zewnętrzne były układane szczelnie. Największy kłopot był z czołem stosu, gdzie trzeba było dziury zatykać osobnymi cienkimi krążkami drewna. Nie wiem, czy nasi sierżanci odkryli to oszukaństwo, w każdym razie nie mieliśmy z tego tytułu większych nieprzyjemności. Wiadomo było natomiast, że odkrywały to czasem dziwuszki odbierające od wojska dostawy drewna w lesie lub na placu załadowczym i wtedy były awantury. Pamiętam, jak kiedyś młodszy sierżant Zajac, chłop jak dąb, przyszedł wesoły i rozśpiewany na nasz uczastek. Kakre biata? Zapytał i uderzywszy w sąk noszonym zawsze w ręce kijkiem, jednym susem wskoczył nań. Jak było do przewidzenia, zmyślnie ułożone drewno załamało się pod nim. Zamarliśmy ze strachu, że wszystko się wydało, ale sierżant wygramolił się szybko i zakląwszy siarczyście nakazał tylko natychmiast poprawić sąk. Przy okazji przypomina mi się opowieść mego ojca, który wraz z innymi więźniami tłukł kamienie w obozie pracy, w Saratowie. Tam też stosowano podobne metody przy wyrabianiu dziennej normy. Kilka dużych kamieni przykrywano z wierzchu cienką warstwą tłucznia i w ten sposób uzyskiwano jakby większą objętość obrobionego kamienia. W naszej pracy podobnych pomysłów było wiele. Było przestawianie sągów na inne miejsce i zaliczanie ich jako nowych. Były drobne przekupstwa strażników, którzy dla własnej korzyści gotowi byli iść na wszystko. Bywały też nawet z naszej strony próby szantażu i zastraszenia. Taki właśnie incydent miał miejsce w naszym plutonie. Mieliśmy prymitywnego, bezwzględnego i złośliwego nadzorcę, niestety jednego z naszych kolegów, Mosiejkę. Z pochodzenia chyba Białorusin był typowym wyzwoleńcem z epoki niewolniczej, okrutnym, skorumpowanym zwyrodnialcem. Pełnił funkcję pomkom z woda, czyli pomocnika dowódcy plutonu, z którym mieszkał w naszej ziemiance w osobno wydzielonym pomieszczeniu. Okradany systematycznie ze wszystkiego, poniewierany, poniżany, bity i ciągle karany pod byle jakim pozorem, doprowadzony do ostateczności pluton postanowił zastraszyć go i zemścić się. Wymyślono równie okrutną co perwersyjną zemstę. Po powrocie z bimbrowej libacji, nocą we śnie założono mu potężną, ciężką kłódkę i zamknięto na genitaliach. Sprawa stała się głośna i przez dłuższy czas bawił się nią cały batalion. Były dochodzenia, kary i dodatkowe marsze nocne, ale nikt nikogo nie wydał, a klucz zaginął bezpowrotnie tak, że musiał ingerować kowal. Chcę zaznaczyć, że nasi sierżanci bardzo często wymykali się na popijanie do wsi. Szeroko zakorzeniony alkoholizm w Rosji miał bogate tradycje. Jak gdzieś wyczytałem, już Włodzimierz Wielki, władca Rusi Kijowskiej, chcąc zerwać z pogaństwem, wahał się, jaką by tu dla Rusi zafundować religię. Pociągał go islam, ale zakaz picia gorzałki był na Rusi nie do przyjęcia, bo na ruskiej ziemi bez wódki nie da się żyć. Wybrał więc chrześcijańskie prawosławie. W Rosji powszechne picie wódki, w każdym miejscu i o każdej porze, do dziś przybiera niespotykane rozmiary. Do dziś jest też rodzajem ucieczki narodu od trudnej rzeczywistości, jest też wynikiem upadku moralnego i umysłowej degeneracji. Jeżeli chodzi o mnie, to na skutek fatalnej, wspomnianej już rany nogi oraz ogólnych słabowitych wyników przy leśnych pracach, zaczęto mnie zatrudniać jako niemal etatowego dyżurnego, czyli dniewalnego. Była to wspaniała funkcja. Trzeba było posprzątać, zamieść, doglądać piecyka i pilnować ziemianki przed nieproszonymi gośćmi. Wiązało się to jednak z pewną niedogodnością. Ubrania nasze były w opłakanym stanie, niemal w strzępach, ponadto brakowało butów, owijaczy i czapek. W tej sytuacji, z tych co pozostawali w obozie, ściągano co lepsze części garderoby i oddawano wyruszającym do pracy w lesie. Najważniejsze jednak było to, że nowe zajęcie pozwalało na wygospodarowanie sporej ilości wolnego czasu. Oprócz robienia różnego rodzaju notatek i prób poznania lepiej języka rosyjskiego, Zacząłem się bawić w wyrabianie różnych blaszanych i aluminiowych grawerskich drobiazgów. Przeważnie były to rygrafy, polskie orzełki i bogato zdobione sygnety. Przedmioty te wykonywałem z blachy i rurek aluminiowych, które przynosili chłopcy podobno gdzieś z zestrzelonego w pobliżu samolotu niemieckiego. Praca była żmudna i wymagała wiele cierpliwości, zwłaszcza, że z braku odpowiednich narzędzi trzeba je było samemu sobie sporządzać. Tak na przykład, za rylec służyła prymitywna igła osadzona w kawałku drewna. Na rygrafach zawsze była Matka Boska Ostrobramska i Orzeł Polski. Zdobiły je też napisy czy monogramy, najczęściej litery AK. Jeden taki rygraf przez pewien czas wisiał nad moim miejscem na pryczy, ale go skradziono. Jeden natomiast zdołałem szczęśliwie zachować i przemycić do Polski. Dzisiaj, gdy spoglądam na tę drogą sercu pamiątkę, razi mnie strasznie naiwny prymitywizm, niewyszukana i banalna forma oraz nieudolne wykonanie. Nie wiem, jak to było możliwe, że wtedy tego rodzaju wyroby pseudoartystyczne podobały się i wzruszały, a nawet czasem budziły niekłamany zachwyt. Jak wiadomo, taka twórczość była powszechna we wszystkich więzieniach i obozach, i to nie tylko na wschodzie. Więźniowie w formie mniej lub bardziej artystycznej próbowali przekazać swój ból, samotność, czy też umiłowanie kraju i głęboką wiarę w Boga. Ale była również inna twórczość, albo raczej działalność bardziej użytkowa i bardziej praktyczna. Co bardziej obrotni i utalentowani więźniowie dla zdobycia odrobiny żywności, czy paru rubli wyrabiali różne chodliwe towary i przedmioty. Wiem, że byli producenci machorki robionej z jakichś suszonych liści, czy też fajek i musztuków struganych z drewna. Ojciec opisuje, jak sam w obozie wyrabiał karty do gry i uczestniczył w odlewie łyżek aluminiowych w formach własnej konstrukcji. Potrzeba i głód wyzwalają pomysłowość i inicjatywę. Wiele z tych rzeczy było przedmiotem handlu nie tylko na terenie samego obozu, ale i z miejscowymi mieszkańcami. Kontakty z ludnością mieliśmy raczej sporadyczne. Sądzę, że nadzorcy starali się pilnować, by do takich spotkań nie dochodziło. Usiłowano zapewne w ten sposób ukryć przed nami okropną biedę i zacofanie sowieckiej wsi. Niemniej, to co widziałem i to co miałem okazję usłyszeć przeszło najśmielsze oczekiwania, potwierdzając, że Rosja sowiecka jest krajem pod każdym względem nieobliczalnym. Przede wszystkim rzucała się w oczy rozpaczliwa nędza zwykłych prostych ludzi. Na wsi pozostali tylko staryki, babuszki i dzieci. Czasem spotykało się jeszcze młodsze kobiety, reszta poszła do wojska albo do obozów pracy. Rozmawialiśmy kilka razy z tymi sympatycznymi babciami, które z prawdziwym bólem, szczerością i jakąś poddańczą dobrocią mówiły o biedzie, głodzie, braku towarów i braku sił do pracy. Nie zapomnę, jak jedna stara, spracowana i zmęczona życiem kobiecina mówiła do nas: wot wypaliaczki szczęśliwyje, wy powierniotjeś w rodinu, a my zdjęsio staniomsia i kak gołodowali, tak i budiem gołodować. Ci nieszczęśni ludzie musieli się przecież czasem zastanawiać nad tym, że jeżeli oni, jak im powiadają, żyją w raju, to jak musi wyglądać piekło w krajach zachodnich. Oni wiedzieli jednak, że tak jak u nich już gorzej być nie może. W tym miejscu chciałbym wpleść pewną szerszą dygresję na temat tych naszych spotkań i późniejszych jeszcze kontaktów z tutejszym ludem. Zawsze próbowałem dociec i zastanawiałem się, jacy to są ludzie, ci Rosjanie. Chyba jednym z ważniejszych czynników kształtujących sposób myślenia tego narodu jest jego ciężka i ponura historia. Wielowiekowa niewola mongolska, silne oddziaływanie kultur i obyczajów wschodu, jak również nagły przeskok ze średniowiecznego feudalizmu do socjalizmu, wytworzył bierność, służalczą cierpliwość, poddaństwo i senną bezczynność. Zaś ciemnota, bieda i zacofanie, bezwolną apatię oraz słowiańskie, odwieczne niechlujstwo i coś w rodzaju genetycznej zapeziałości. Niewątpliwie ta duchowa, wewnętrzna próżnia i bierność narodu zachęcała władców do bezkarnej samowoli z równoczesną jej akceptacją. Jednocześnie dzikie i okrutne elementy mongolskie i azjatyckie przeniknęły głęboko do świadomości rosyjskiej. Wobec surowych i krwawych metod władców lud okazywał bierność, która jak płaszcz ochronny, miała go chronić przed zwyrodnieniem. Cisi i skromni, jak w tym rosyjskim powiedzeniu, tisze wady, niże trawy, byli pokorni, bojaźliwi i potulni. Myślę, że ci w gruncie rzeczy poczciwi ludzie nie byli tchórzami, byli tylko steroryzowani. Charakterystyczny dla Rosjan jest nawyk godzenia się z losem. Pochodzi on głównie z wielowiekowych represji i poniżeń oraz przekonania o beznadziejności walki z władzą. Zwłaszcza w okresie porewolucyjnym wróg wydawał się niedostępny, bezosobowy, z którym nie sposób było zwyciężyć. Życie tak ciągle i dotkliwie chłoszcze ten nieszczęsny naród, że ten pozbierać się nie może. Cały dramat tego narodu oddają utarte, powszechne powiedzenia i zwroty, takie jak na przykład od takaja rzeźń, a niech tam. Budziet czto budziet, naczelstwo łutrze znajet, czy prikase to prikas. Te potoczne wyrażenia oddają charakter ludzi, ich poddanie się losowi i władzy, rezygnację i bierność. Kwintesencję rosyjskiej filozofii życia ciekawie opisuje R. Kapuściński. Na dalekiej Syberii, zapytana kobiecina, jak żywiąż, odpowiada krótko, dyszym. Jakby mimo ciężkich przeciwności życia, chciała się pochwalić, że jeszcze żyje. Jakież w tej odpowiedzi ukryta jest głęboka determinacja i cierpienie. Człowiek radziecki, to człowiek śmiertelnie zmęczony, słaby i bezwolny. Naturalną tendencją takich ludzi jest ucieczka od wolności. Nienawykli do samodzielnych wyborów tęsknią oni za silną władzą. Caryca Aleksandra Fiodorowna mawiała, że Rosjan należy trzymać krótko, bo to leży w ich naturze. Po tej wstawce o mentalności ludu rosyjskiego chcę opisać jeszcze jedną ciekawostkę z tamtejszego wiejskiego świata. Kiedy próbowaliśmy wymienić trochę przydziałowego mydła na jakąś wędlinę, okazało się, że od wielu lat nie widziano tu takich rarytasów. Nie dziwiłby się temu ktoś, kto tak jak ja, zobaczyłby na własne oczy ruską świnię. To był prawdziwy szok. Było to zwierzę z pogranicza baśniowej fantastyki, tak jakbym ujrzał przed sobą jakiś nieodkryty jeszcze przez człowieka gatunek ziemskiej fauny. Charakteryzował jej bardzo długi, chudy tułów osadzony na cienkich, wysokich nogach i zakończony małą głową o szalenie wydłużonym ryjku. Całość w kolorze czarno-szarym. Dziwne, że tak egzotyczny zwierzak nie występuje dziś w ogrodach zoologicznych, bo byłaby to niezwykła sensacja. Zresztą bydło sowieckie również miało urodę nader dziwną. Gdyby nie rogi, w tych wychudzonych stworzeniach trudno by rozpoznać poczciwą krowę. Widywaliśmy takie krowowoły przy orce. Znamienne, że za pługiem zawsze szła kobieta. W tym osobliwym pejzażu szczytem zaskoczenia był widok krojebko i sowieckoj żeńszczyny ciągnącej pług zamiast zwierzęcia. Wracając do naszych obozowych utrapień, wyjątkowo dotkliwą plagą było wszelkiego rodzaju robactwo. Może najmniej dokuczliwe były wszy, gdyż przy pewnym stopniu czystości można się było pozbyć tego plugastwa. Jednak nigdy nie do końca, bo ta zaraza łatwo przemieszczała się z jednej ofiary na drugą. Za to walka ze wszawicą nabierała w armii czerwonej przesadnego, niemal heroicznego charakteru, a przy tym mało skutecznego. Było w tym też dużo propagandy, pokazania bajcom, jak to dowództwo dba o żołnierza. Nieustanna, robiona na pokaz troska o człowieka, gdy w istocie był on ujarzmiony i wyzyskiwany do ostatnich granic, była typowa dla całego sowieckiego socjalizmu. Pierwszym elementem tej troski było obcięcie nam włosów do gołej pały. Zarówno dla mnie, jak dla wielu z nas było to dodatkowe poniżenie i upokorzenie psychiczne. Był to jakiś akt odczłowieczenia przypominający, że jesteś więźniem, niewolnikiem i nie masz tu nic do gadania. Nie mówię już o stronie estetycznej takiego zabiegu. Po takim goleniu podobni byliśmy do jakichś zbirów czy zbójów. Mnie ponadto kojarzył się mój wygląd z wynędzniałym i wygłodniałym jak zwierzę jeńcem rosyjskim, czy też nieszczęsnym chorym umysłowo. Z taką łysą mordą można było się naprawdę znienawidzić. Drugim zabiegiem higienicznym było odkażanie odzieży w prażarkach przy wysokiej temperaturze. Takiej sterylizacji i przypiekania żadna wesz nie miała prawa przetrwać. Gorzej jednak było z samą odzieżą, bo takie praktyki niszczyły ją i osłabiały jej wytrzymałość. Zwłaszcza narażone były niektóre elementy jak guziki czy części skórzane. To między innymi obok względów oszczędnościowych pozwalało zrozumieć, dlaczego krasnoarmijcy nie nosili pasków skórzanych, tylko parciane. Autoklawizowana odzież miała dziwny i nieprzyjemny zapach, ani wcześniej, ani potem nie spotkałem podobnej woni. Innym, na pozór niewinnym, a nawet poniekąd sympatycznym zwierzątkiem była pchła. Mówię na pozór, ponieważ chyba nikt nigdy nie spodziewałby się, że te niepozorne pchełki mogą być tak krwiożercze i występować w takich ilościach. Zalęgły się w ziemiance i swoje ucztowanie zaczynały po adboju, kiedy kładliśmy się do snu. Kąsały tak niemiłosiernie, że nie było mowy o zaśnięciu, dopóki nad ranem nie ukończyły swej żarłocznej biesiady. Brak snu był jeszcze jednym środkiem wyniszczającym nasze organizmy i naszą psychikę. Sen był bowiem sprzymierzeńcem uśmierzającym głód i pozwalającym oderwać się na krótko od ponurej rzeczywistości. Z tą pchlą plagą związana była ciekawa, acz nie wesoła historia. Otóż, na podściółkę do spania na twardych narach używaliśmy przeważnie gałęzi z bogatym igliwiem. Ktoś wpadł na pomysł, aby użyć do tego celu znalezionej w dużej ilości bujnej paproci. Tak też zrobiliśmy, rozkoszując się nowym, pachnącym i miękkim posłaniem. Niestety komfort ten trwał bardzo krótko, bo okazało się, że chyba wszystkie pchły w całej okolicy zwęszyły tę zmianę i zadomowiły się masowo w świeżej paproci. Skutek był taki, że po niespełna dwóch tygodniach trzeba było całą podściółkę wynieść i dokładnie spalić. Dotąd się zastanawiam, czy nie było to przypadkiem jakieś odkrycie naukowe w dziedzinie pchlej entomologii, że właśnie to środowisko pchliska tak bardzo sobie upodobały. To wszystko jednak było niczym w porównaniu z pluskwami, słynnymi rosyjskimi chłapami. Opisywane i opiewane nawet w literaturze, opanowały one bez reszty cały Sajus. Stały się symbolem i nierozłącznym elementem ruskiej wegetacji. Jak głosiła jedna z licznych na ten temat anegdot, pluskwy rosyjskie były święte niczym egipskie skarabeusze, nie wolno ich było zabijać, gdyż płynęła w nich robotnicza krew. Nam jednak nie było do śmiechu. To był koszmar i prawdziwy horror. Czerwona armia, jak je nazywano od naszej wyssanej krwi, gryzła jak wściekła i atakowała zewsząd i o każdej porze z całą bezwzględnością. Wstrętne i odrażające pluskwiaki były prawdziwymi wampirami i krwiopijcami. Żadne środki nie pomagałyby się ich pozbyć. Nawet oblewanie całego pomieszczenia wrzącą wodą znosiły bez uszczerbku. Nie darmo znana jest niezwykła żywotność tego ohydnego robactwa. Kiedyś, jako dniewalnemu, polecono mi pilnowanie jednej z ziemianek opuszczonej z powodu strasznego zapluskwienia. To, co tam zobaczyłem, przechodziło wszelkie wyobrażenie. Na ścianach było już nie tysiące, ale chyba miliony pluskiew. Cała olbrzymie, niesamowite płaty ruszającej się brunatno-czerwonej masy. Początkowo bałem się spać tam i noce spędzałem na dworze. Którejś nocy jednak zapragnąłem normalnego snu pod dachem. Celem zabezpieczenia się przed atakiem pluskiew zbudowałem z dala od ścian, na środku ziemianki, kilkumetrową konstrukcję, coś w rodzaju wysokiego katafalku, aby na jego szczycie przespać się choćby kilka godzin. Naiwne przekonanie, że w ten sposób piekielne robactwo tak łatwo się do mnie nie dostanie, szybko okazało się złudne. Nie doceniłem pluskwiej inteligencji. Te bestie bowiem momentalnie dostały się na sufit i poczęły spadać na mnie z góry niczym obfity deszcz. Nie pozostawało nic innego, jak ratowanie się ucieczką. Ostatecznie doszło do tego, że takie ziemianki opanowane przez robactwo, a były tam na domiar jeszcze niebywałe ilości prusaków, musiano palić. Jak widać, technika radziecka mimo olbrzymich osiągnięć naukowych nie zdołała znaleźć sposobu na tego rodzaju plagę. Ale i tak mieliśmy szczęście, ponieważ w innych obozach dodatkową jeszcze klęską były miliony komarów, które nie tylko cięły i kłuły boleśnie, pozostawiając swędzące zaczerwienienia, ale też roznosiły malarię. Z powodu braku chininy choroba ta w warunkach obozowych była bardzo niebezpieczna i prowadziła do licznych zgonów wśród więźniów. Ojciec w swoich pamiętnikach podaje, że w obozach w Saratowie i Astrachaniu komary były gorsze od wszelkiego robactwa. w żartobliwym wierszyku pisał: ach te komary, to rzecz nie do wiary, że komar maleńki taki tak może dać się we znaki. Pewną ciekawostką jest fakt, że żadne zwierzę na kuli ziemskiej nie zabiło tylu ludzi co komary, a liczba ich ofiar jest większa niż poległych we wszystkich wojnach. Wspominałem już, że w całym systemie komunistycznym, by przetrwać, by coś zdobyć, czy coś mieć, trzeba było kraść i oszukiwać. Wszelka nieuczciwość i zakłamanie były codziennością i umożliwiały minimum egzystencji. W armii, tak jak wszędzie, panowało przekonanie, że trudne warunki usprawiedliwiają każdą niegodziwość i że to jest normalne. Zgodnie z tą zasadą my więźniowie, ale traktowani jako niby żołnierze, byliśmy zmuszani i zachęcani przez dowódców do oficjalnej kradzieży. Przypominamy sobie dwa takie wypadki charakterystyczne dla niepobiedzimej Krasnej Armii, która być może właśnie dzięki takiej postawie moralnej wygrała wojnę. Jak już pisałem, ciągłym problemem była podściółka do spania. Któregoś dnia dowodzący nami sierżant oznajmił, że tej nocy 20 ludzi pójdzie z nim do kołchozu po słomę. Miałem okazję uczestniczyć w tej przezabawnej wyprawie, kiedy to sierżant, nakazując bezwzględną ciszę, prowadził nas ciemną nocą, niemal na paluszkach, w stronę słomianego Eldorado. Po związaniu dużych snopów słomy paskami od spodni, tak samo po kryjomu przytargaliśmy je zgodnie z rozkazem do ziemianki. Jakże wszyscy cieszyliśmy się, kładąc się tej nocy w świeże, pachnące i miękkie łoża. Następnego dnia wybuchła wielka afera, gdyż kołchoźnicy odkryli brak słomy, a pozostawione przez nas słomiane ślady prowadziły prosto do obozu. Wśród Rosjan powstało spore zamieszanie i nagle dostaliśmy rozkaz wyniesienia słomy z ziemianki i natychmiastowego jej spalenia. Przykazano nam surowo, ażebyśmy pamiętali, że nikt tu nigdy nie widział żadnej słomy. Wkrótce potem delegacja dzieduszków i babuszek kołchoźnianych mogła się naocznie przekonać, że myśmy ich słomy nie ukradli. Druga podobna historyjka wydarzyła się już znacznie później, w momencie załadowywania nas do wagonów w drogę powrotną do kraju. Tak jak poprzednio, każdy pluton miał jechać w osobnym wagonie. Podstawione karobki nie różniły się niczym od tych do transportu drewna. Jako że znowu 50 chłopa trudno było pomieścić w jednym takim wagoniku, ktoś wpadł na pomysł, aby gwizdnąć z oddalonej o kilometr, chwilowo nieczynnej, budki kolejowej parę desek na zrobienie choćby prostych ławek. Gdy nasz sierżant wyniuchał, skąd są te deski, zanosiło się na porządną awanturę. Ale tu zaskoczenie było zupełne. Nakazał on rozebranie po cichu całej budki, tak żeby tego nikt nie zauważył i żeby wszelki ślad po niej zaginął. Rozkaz został wykonany wzorowo, a ze zdobytych desek i pali zbudowaliśmy w wagonie wygodne pięterko. Generalnie kradzieże były wszędzie. Najbardziej powszechna była kradzież żywności. Nasze naczelstwo okradało nas, my okradaliśmy kołchozy. Niestety zdarzały się też drobne kradzieże wśród nas. Wciąż egzekwowany pseudowojskowy rygor nakazywał dbałość o wszystkie części umundurowania, a te były zawsze narażone na kradzież. Ciągle ginęły buty, sznurowadła, czapki, owijacze, a nawet guziki, nie mówiąc już o bluzach czy spodniach. To, jak zaznaczałem, nie było traktowane jak złodziejstwo, po prostu kto silniejszy, bezczelniejszy i sprytniejszy zabierał drugiemu, co mu brakowało, aby nie narazić się na nieprzyjemne sankcje dowództwa. Trzeba było dzień i noc wszystkiego pilnować. Usprawiedliwianie się, że nie mam, bo ukrali, ukradli, czy pocierał, zgubiłem, nie było żadnym argumentem. Często sierżanci na takie tłumaczenie, cynicznie używając niewybrednych określeń, odpowiadali wprost: wyjebi anajdi. Osobnym rozdziałem łagiernego bytowania było palenie papierosów. W kraju, w którym wszystkiego było brak, był to problem nie lada. Ja na szczęście uniknąłem tego nałogu i nie miałem związanych z tym dodatkowych kłopotów. Wielu jednak, zwłaszcza starszych kolegów, paliło. Życie partyzanckie, stwarzające ciągłe napięcia i stresy, sprzyjało temu. Tu w obozie używanie tytoniu było też jakąś namiastką jedzenia i odpoczynku po pracy. Uśmierzało głód i pozwalało odprężyć się psychicznie. Tak zwany pierekurka, czyli przerwa na papierosa, była rzeczą normalną. Otrzymywaliśmy niewielkie przydziały machorki, które naturalnie w większości palaczy nie wystarczały i musieli to jakoś uzupełniać. Między innymi źródłem dodatkowego tytoniu byli niepalący, którzy wymieniali swój przydział na dowolne inne produkty czy przedmioty. Ja, na przykład, za porcję tytoniu dostawałem łyżeczkę cukru, co było niebagatelną gratką. Prawdziwi palacze próbowali sami wyprodukować sobie trochę machorki, a raczej czegoś, co z biedą przypominało machorkę. Były to jakieś suszone liście, trawy czy rośliny. Trzeba zaznaczyć, że gotowych papierosów w ogóle nikt tu nawet nie znał i nie widział na oczy. Sam tytoń, jak wiadomo, nie wystarczał. Trzeba było jeszcze mieć bibułkę i zapałki, a obie te rzeczy całkowicie były niedostępne. W tej sytuacji rolę bibułki zastępowała gazeta i to nie byle jaka, tylko słynna radziecka Prawda, która nie miała podówczas innych konkurentów na naszym terenie. Kawałka gazety też nie dostawało się za darmo. Gazety, przeważnie sprzed paru tygodni, czytali tylko oficerowie i to nie wszyscy, a było ich w obozie zaledwie kilku. Gazetowy papier był więc również w mocno ograniczonej ilości. Jeżeli chodzi o zapałki, czyli spiczki, to przyznam się, że nie widziałem przez cały czas, aby ktokolwiek się nimi posługiwał. Prawdopodobnie w ogóle ich nie było. Papierosy zapalano jeden od drugiego, albo od ognisk, które z kolei rozpalaliśmy od innych ognisk. Ale ktoś powie, że przecież musiano ten pierwszy ogień gdzieś wzniecić. Zgoda, do tego służyły radzieckie zażygałki, czyli zapalniczki, szczyt ruskie i tiochniki przypominające epokę kamienną. Żeby opisać ten zmyślny przyrząd, posłużę się wielce humorystycznym obrazkiem, jaki miałem przyjemność przypadkiem oglądać. Otóż pewnego dnia obóz nasz odwiedził ważny major, zastępca dowódcy do spraw politycznych. Ten wysokiej rangi oficer odbył przegląd swego obdartego i brudnego wojska i wygłosił łaskawie kilka zdawkowych słów pochwały. Kiedy tak stał przed całym batalionem w otoczeniu lejtnantów i sierżantów, jeden z nich zaproponował mu zakurkę. I tu zaczął się cyrk. Najpierw sierżant wyciągnął z kieszeni kawałek pomiętej gazety, oderwał mały kusoczek i dokładnie wygładził go na dłoni. Następnie z jakiegoś brudnego mieszka nasypał na nim machorkę, zręcznie zwinął wszystko w trąbkę i pośliniwszy bardzo obficie i starannie z obu stron gazetkę, zlepił to wszystko w coś, co przypominało papieros. W końcu ruchem pełnym służalczości podał uszczęśliwionemu majorowi. I teraz uwaga. Sierżant z głębi kieszeni od spodni wyciąga kawałek żelaznej rurki z wystającym z obu jej stron grubym knotem. Pociągając knot do dołu dokładnie równa jego koniec z brzegiem rurki. Następnie trzymając rurkę w lewej ręce, prawą uderza o jej kant kilka razy kawałkiem krzemienia, dmuchając jednocześnie z całych sił na knot. Po kilkakrotnym powtórzeniu operacji, od powstałej iskry knot się rozżarza, a towarzysz major zapala skręta i zaciąga się nim głęboko z zadowoleniem. Z upływem czasu wszystkie opisane nasze biedy i niedostatki stały się przyczyną coraz częstszych ucieczek. Wobec zdwojonej czujności, z jaką nas poczęto pilnować, wiele z tych rozpaczliwych prób wyrwania się z tego koszmaru kończyło się niepowodzeniem. Z reguły złapani uciekinierzy znikali gdzieś, nie wiadomo gdzie. Można się było jedynie domyślać, że osadzono ich w innych obozach o znacznie zaostrzonym rygorze. Każda ucieczka, czy nawet jej próba, uznawana była za najcięższą działalność kontrrewolucyjną. Władze obozowe szalały wtedy i prowadziły niekończące się dochodzenia. Liczne były wypadki strzelania do uciekających, przy czym zdarzały się ofiary śmiertelne. Tak się zdarzyło, że nasz leśny tandem miał poważne nieprzyjemności i kłopoty w związku z domniemaną ucieczką mego partnera, Jurka. Kiedy w trakcie robót leśnych, jak zwykle niezadowolony sierżant zrugał nas i zwymyślał za słabe wyniki prac, doszło między nim a mym kompanem do ostrej wymiany zdań, w czasie której Jerzy został kilkakrotnie uderzony w twarz. Po tym przykrym incydencie mocno wzburzony przyjaciel oświadczył, że ma tego wszystkiego dość i oddalił się z miejsca pracy, nie powiadamiając mnie, co zamierza. Zostałem sam. Kiedy stwierdzono jego brak, A ja rozpytywany mogłem powiedzieć tylko tyle, że nie znaju kuda to Michałowski już o, wszystko skupiło się na mnie. Trzymano mnie w lesie do późnych godzin nocnych, próbując wydobyć ze mnie, jak i dokąd on udra uciekł. Przyłożono mi nawet pistolet do głowy, grożąc zastrzeleniem. Mimo, że sprawa szybko się wyjaśniła i uciekinier znalazł się w obozie, przez dłuższy czas jeszcze obaj nękani byliśmy nieustającym śledztwem i karami. Okazało się, że przyjaciel udał się do obozu w celu wniesienia skargi do nadzorcy z GRU z zapytaniem, czy w Krasnojarmii dowódcy mogą bić podwładnych. Czas mijał. Tak wyczekiwana wiosna 1945 roku coraz mocniej obdarzała nas swym zbawiennym ciepłem i światłem. Na dalekich zachodnich frontach wojna zbliżała się ku końcowi. Tysiącletnia Rzesza przeżywała swój Gewalttätigkeit i kurczyła się gwałtownie. Ciągle jednak broniąc się ostatkiem sił wierzgała jeszcze i kąsała jak dobijany zwierz. Ktoś w obozie miał dostęp do radia, dzięki czemu mieliśmy jakie takie ogólne pojęcie o przebiegu walk. Cały teren Polski był już opanowany i wyzwolony przez armię sowieckie, a brunatnego okupanta zastąpił nowy, czerwony. Rosjanie po raz pierwszy wkroczyli na dawne terytorium Niemiec i byli już pod Berlinem. Alianci zdobyli Kolonię, Darmstadt, Frankfurt i Mannheim. Na froncie włoskim trwała ofensywa polska. Na Pacyfiku w kolejnych sukcesach amerykańskich Marines zdobyto Filipiny oraz Iwo Jime. Tylko u nas i o nas trwała niezmienna cisza. Zapomniani i osamotnieni, wyzyskiwani i poniżani tkwiliśmy wciąż w łapach sowieckiego satrapy. Wolny świat zajęty historycznym odwetem na Niemcach nie interesował się losem Polaków na wschodzie. Albo udawał, że nie wie, albo też, podobnie jak w Holokaust, nie wierzył w masowy zakres i wyniszczający system łagrów sowieckich. Dopiero po latach dowiedzieliśmy się o próbach upominania się o nas. Poza wspomnianą już notą naszego rządu londyńskiego po aresztowaniu Wileńskiej, jak Konwent Stronnictw Politycznych w imieniu ludności ziemi Wileńskiej i Nowogródzkiej RP wystosował do premiera Churchilla list otwarty. W liście tym, między innymi, wspomniano o Kałudze, gdzie rozbrojonych i wywiezionych żołnierzy ak siłą wcielono do Armii Czerwonej. W imieniu odwiecznych mieszkańców tych ziem konwent protestował przeciw tak zwanym wyzwalaniu oraz linii Curzona, powołując się także na kartę atlantycką, która głosi, że w wyniku wojny nie mogą zajść zmiany terytorialne bez zgody i woli zainteresowanej ludności. Stwierdza też, że to wyzwolenie spod jarzma hitlerowskiego rozpoczęło okres nowej, brutalnej eksterminacji narodu polskiego. Lubelski Komitet Wyzwolenia określono jako obcą, wrogą agenturę opartą na bagnetach armii sowieckiej, mającą na celu fałszowanie polskiej rzeczywistości w oczach świata. List kończył się wołaniem o pomoc tym ziemiom, o przywrócenie wolności i niepodległości oraz pełnym rozpaczy i tragicznym ostatnim zwrotem: nie odrywajcie nas od macierzy. Jak wiemy, w tym czasie wielka polityka skazała już mieszkańców tych terenów na niewolę, masowe wywózki, prześladowania i wysiedlania. Trzeba też przypomnieć, że NKWD na wiosnę 1945 rok pertraktowało 4 na robotach leśnych, lasy i drzewa, jedne z najwspanialszych tworów natury, nie zawsze kojarzyły się z odwiecznym i doskonałym pięknem przyrody. Tak przed, jak i po wojnie ich przebogata gama zieleni, wspaniałe różnorakie formy pni, konarów i korzeni, zapach listowia, szum gałęzi i ptasi śpiew, czy wreszcie często bogate poszycie pełne mchów, jagód i grzybów, były zawsze wielką radością i wytchnieniem. W okresie wojny jednak, kiedy powstały pierwsze oddziały partyzanckie, ten symbol nieskończonego piękna przyrody nabrał innego wyrazu, stał się symbolem oporu i walki. Lasy i partyzanci, pojęcia te były wówczas ze sobą nierozerwalnie związane. Przeważnie źle uzbrojony i wyposażony partyzant najlepiej czuł się w dużych obszarach leśnych, gdzie łatwiej było o schronienie. Tam z bronią w ręku czuł się prawdziwie wolny. Powszechne powiedzenie "poszedł do lasu" jednoznacznie i skrótowo oznaczało wstąpienie do partyzantki. Leśni chłopcy na leśnych polanach przy ogniskach śpiewali swe pieśni, w których las bywał częstym i zawsze miłym motywem, jak choćby, lesie, polski lesie ty leśne pustkowie wiatr od ciebie niesie wolnej polski powiew. Ale teraz, tu na rosyjskiej ziemi, był jeszcze inny las, obcy i groźny, milczący i odrętwiały, smutny i ponury. Las ciężkiej niewolniczej pracy. To tu właśnie mieliśmy poznać i zrozumieć, że człowiek zdolny jest najpiękniejsze nawet twory natury zmienić w piekło bólu i cierpienia. Znaleźliśmy się w olbrzymim kompleksie leśnym w pobliżu wsi Średniakowo, około 200 km na południowy wschód od Moskwy. Kiedy po niedługim marszu w głąb lasu osiągnęliśmy obszerną i rozległą polanę, poinformowano nas, że oto jesteśmy teraz na tak zwanym trudawym froncie i odtąd będziemy pracować przy wyrębie lasów w tym okręgu. Wy partizany, stwierdzono, umiecie żyć w lesie. Oświadczono też, co przyjęliśmy ze zdziwieniem, że dalej pozostajemy soldatami 361 pułku i mamy ściśle wykonywać rozkazy naszych dowódców. Nie omieszkano przypomnieć, że za niewykonanie rozkazu grożą surowe kary, łącznie z pozbawieniem życia, czyli jak to potocznie określano pulą w łeb. Ale i tak nie było tak źle i należało dziękować opatrzności, że teraz z nadchodzącą rosyjską zimą nie trafiliśmy gdzieś do dalekich łagrów czy kopalni północy bądź Sybiru. Z niebywałym zaskoczeniem i zdumieniem przyjęliśmy wiadomość, że tu na polanie, gdzie się znajdujemy, sami własnymi siłami mamy wznieść zabudowania obozowe. W tym celu rozdano łopaty, piły i siekiery oraz wytyczono miejsca dla poszczególnych budowli. Zanim przystąpiliśmy do właściwego zadania, to jest do zbudowania ziemianek, w których mieliśmy mieszkać i przetrwać zbliżającą się zimę, trzeba było zbudować jakieś szałasy. Konieczny był pośpiech, gdyż początkowo musieliśmy spać pod gołym niebem na gałęziach z jodły. Ale nawet w szałasach spanie przy zimnym wietrze, deszczach i jesiennych przymrozkach było trudne oraz wyczerpujące i tak już wątłe nasze siły. Każdy pluton budował własną ziemiankę. Była to budowla w rodzaju prymitywnego baraku zagłębionego częściowo w ziemi. Ściany i dach stanowiły okrągłe, proste bale łączone bez użycia desek czy gwoździ. Dach dodatkowo przykryty był jeszcze iglastymi gałęźmi, a cała część wystająca ponad teren przysypana grubą warstwą ziemi. Tylko na szczytach z jednej strony były drzwi wejściowe z odpowiednią pochylnią w dół, z drugiej zaś małe okienko do słabego oświetlenia i wentylacji. Ziemianka była oryginalnym i powszechnym obiektem architektonicznym Związku Sowieckiego, nieznanym w innych częściach świata. W jednej takiej podziemnej norze przebywał cały pluton zwod, czyli około 50 osób. Legowiska były rozmieszczone z obu stron wzdłuż ścian. Te tak zwane nary zostały również wykonane z okrądlaków, co wymagało koniecznie jakiegoś rodzaju podściółki. Przeważnie były to gałęzie sosnowe lub świerkowe, gdyż siano było tam chyba zupełnie nieznane, zaś słoma zbyt cenna i reglamentowana. Z czterech batalionów pułku pierwszy batalion oraz nasz drugi rozmieszczone były o kilka kilometrów od siebie. Trzeci przebywał w Jegorzewsku, zaś czwarty podobno z powodu licznych dezercji został niedługo po przyjeździe do lasu karnie rozwiązany. Wraz z pierwszymi śniegami rozpoczęła się praca przy wyrębie lasu. Dobieraliśmy się dwójkami, a każda para otrzymywała swój rewir leśny, tak zwany uczastek. Początkowo było to około 2 km od obozu, potem coraz dalej i dalej. Trzeba było wykonać normę dzienną, która polegała na spiłowaniu i powaleniu drzew, obcięciu gałęzi, pocięciu pnia na 2-metrowe bale i ułożeniu ich w sągi sztable. Na początku norma wynosiła 2 metry sześcienne. Wykonanie normy było niemal sprawą życia i śmierci. Był to bowiem warunek otrzymania pełnodobowej porcji wyżywienia, a porcje te i tak były niezmiernie skąpe. Wyznawano komunistyczną ideologię, że darmozjady, albo po rusku parazity, nie jedzą. Ciągłe uczucie głodu, które towarzyszyło nam w kałudze, tu na skutek wytężonej ponad siły pracy i zimna, jeszcze bardziej się wzmogło i stało się bardziej dokuczliwe. Sytuację pogarszał fakt, że normę ciągle powiększano. Głównie przyczyniła się do tego nasza wiejska młodzież, silna i zaprawiona do tego rodzaju prac, która często przekraczała określoną ilość dziennych kubików. Również naczelstwo uważało, że nabieramy wprawy i możemy pracować bardziej wydajniej. Ja pracowałem oczywiście w parze z nierozłącznym przyjacielem Jurkiem. Nasz tandem należał do jednych z najmniej wydajnych. Było to wynikiem naszego kompletnego braku umiejętności i predyspozycji do ciężkiej pracy fizycznej leśnych dywali. Zarówno koledzy, jak i pilnujący nas sierżanci potocznie i uszczypliwie nazywali nas generały, albo generały żorżyki. Miało to oznaczać, że nie nadajemy się do tak przyziemnych prac fizycznych, a we względnie grzecznej formie oznaczało to krótko, że jesteśmy ofiary Boże. Określenie to brało się również stąd, że często widywano nas czytających jakieś nie wiadomo skąd zdobyte książki lub gazety. W trudnych warunkach obozowych było to niespotykane i wręcz zaskakujące. A dla Rosjan graniczące nawet z dziwactwem. Śmialiśmy się, że w ich prostym pojęciu zapewne czytać, nie mówiąc już o pisaniu, mogła tylko generalicja. Nie było w tym nic dziwnego, skoro oficerowie mieli ukończone 6-7 klas, zaś sierżanci zaledwie 4-5. Praca na lesowej rubie nie była łatwa. Pomijając ogromny wysiłek fizyczny, nasze rdzewiejące piły i tępawe siekiery przysparzały dodatkowych trudności. Poza tym sama przyroda wypowiedziała nam walkę. Wysokie, potężne sosny, jak żywe istoty opierały się jak tylko mogły i broniły się przed śmiercią, a ostre warunki klimatyczne paraliżowały i obezwładniały nas. Najtrudniejszym elementem było samo ścięcie drzewa. Najpierw trzeba było określić kierunek nachylenia pnia, aby rozpocząć piłowanie z odpowiedniej strony. Wtedy była nadzieja, że drzewo nie zaciśnie piły. Często określenie takiego nachylenia było wprost niemożliwe. Zdarzało się, że zaciśniętej piły nie można było w żaden sposób wyciągnąć, mimo prób podpierania pnia i wybijania piły siekierą. Trzeba przyznać, że wśród całej leśnej braci panowała wyjątkowa solidarność. Sąsiednie silniejsze pary lesorubów starały się pomagać słabszym. Tak więc generały zawsze mogły liczyć na jakąś pomoc kolegów. Gorzej było z ruskimi opiekunami, którzy nie szczędzili nam przekleństw i obelg, a często trzymali nas do zapadnięcia zmroku i grozili, że będziemy tu siedzieć całą noc, aż wykonamy normę. Pewnie by też do tego dochodziło, gdyby nie to, że sami głodni i przemarznięci pragnęli jak najprędzej znaleźć się w obozie. Może z tego powodu, a może ze zwykłego ludzkiego odruchu zdarzało się, że starali się też nam pomagać. Nigdy nie zapomnę pewnej niezwykłej przygody, jaka się przydarzyła naszej generalskiej dwójce. Któregoś dnia, zaczynając wycinkę na nowym uczastku, pierwsza ogromna sosna pochyliła się i oparła o sąsiednie drzewo. Zawisła nad nami i ani rusz nie dawała się powalić. Jako że małpa nie ciele, sobie poradzi, podcięliśmy z kolei stojącą przeszkodę, ale niestety z tym samym skutkiem. Do południa, kiedy przyszedł nasz sierżant, na ziemi nie leżało ani jedno drzewo. 5 potężnych sosen opierało się o siebie nawzajem, tworząc gigantyczny parasol w postaci plątaniny pni i gałęzi, groźnie zawieszony nad głowami nieszczęsnych dywali. Sierżant zamarł ze zgrozy, widząc, co się dzieje, i polecił nam natychmiast opuszczenie niebezpiecznej strefy. Po przywołaniu kilkuosobowej doświadczonej pomocy udało się bezpiecznie doprowadzić do powalenia na ziemię tej całej sosnowej konstrukcji. Dopiero po ogromnym huku i tumanach śniegu, jakie powstały przy tej akcji, uświadomiliśmy sobie, jak wielkie zagrożenie wisiało nad nami. Praca w lesie wbrew pozorom, jak widać, bywała też niebezpieczna. Zdarzało się wiele wypadków, w tym nawet śmiertelnych, przeważnie na skutek przywalenia spadającym drzewem. Wyczerpanie, niedożywienie i zimno tłumiły naturalny instynkt samozachowawczy i spowalniały refleks. Przyszła zima. Las coraz bardziej stawał się dziki i wrogi. Przyroda jeszcze silniej broniła się przed ingerencją człowieka w jej odwieczny porządek. Boleśnie kąsający mróz, przenikliwy zimy wiatr, uciążliwy głęboki śnieg sprawiały, że praca stawała się coraz częściej nie do wytrzymania. Licha, Podarta i poszarpana odzież, często wilgotna czy przemoczona, nie chroniła należycie naszych ciał przed zimnem. Oprócz jedzenia, którego brak odczuwaliśmy bardzo dotkliwie, brakowało teraz tego co najcenniejsze – ciepła. Ciepło stało się największym dobrem, a względnie cały waciak, czyli tak zwany ciełogrejka, prawdziwym skarbem. Ciepła brakowało także w ziemiankach. Jeden prymitywny piecyk zrobiony z jakiejś starej, zardzewiałej beczki po benzynie, ustawiony w środku, nie był w stanie ogrzać całego pomieszczenia. Wilgotne ubrania nigdy nie wysychały. Koce otrzymane jako przydział zimowy były cieniutkie jak prześcieradła. Nie wolno było spać w ubraniach. Głód, zimno i robactwo nie pozwalały zasnąć. Zaczęły się szerzyć choroby, zaziębienia i odmrożenia. Na skutek zimna częste parcie na mocz zmuszało do wielokrotnego wstawania w nocy i wyprawy do znacznie oddalonego dołu kloacznego. W dodatku trzeba było biegać w samej bieliźnie, bo nie wolno było nocą wychodzić z ziemianki w ubraniu. To był już koszmar. Nadeszło Boże Narodzenie, pierwsze tak uroczyste święto spędzone w niewoli, a z nim razem ponowny nawrót smutnych refleksji. Znowu zaczęły trapić nas wszystkich myśli o rodzinach, o bliskich i o naszym parszywym losie. Nasiliło się poczucie bezsilności i krzywdy oraz gniew i nienawiść do naszych prześladowców. Na domiar nie dość, że nie było ani świątecznej choinki, ani opłatka, to jeszcze skromna próba śpiewania kolęd została przerwana i zakazana ostrym rykiem sierżanta. Tego rodzaju rozmyślania były jednak krótkie i sporadyczne, ponieważ cały nasz wysiłek koncentrował się na przyziemnym, codziennym przetrwaniu. Walka z głodem i zimnem oraz własną słabością pochłaniała każdą myśl i każde działanie. Nie było miejsca na jałowe rozczulanie się nad własnym losem, kiedy zagrożone było zdrowie i życie. Pierwsze zimowe miesiące 1945 roku były szczególnie trudne. Mróz dochodzący do minus 30-40 stopni powodował liczne bolesne odmrożenia, przede wszystkim nóg i rąk. Zwłaszcza nogi, ze względu na często dziurawe i wiecznie wilgotne obuwie, narażone były na działanie mrozu. Powstałe pęcherze wypełnione krwawym płynem po pęknięciu tworzyły jątrzące rany, które nie tylko sprawiały ogromny ból, ale też nie chciały się goić. W tym okresie zaatakowała nas też fala groźnych i niebezpiecznych dla życia chorób. Najpoważniejszą była choroba głodowa, czyli dystrofia. Niedożywienie, brak witamin i białka powodował najpierw szkorbut charakteryzujący się wypadaniem zębów i różnego rodzaju owrzodzeniami dziąseł, nóg, szyi i pleców oraz powodujący ogólne zmęczenie i bóle stawów. Potem przychodziły objawy dystrofii, ociężałość, wzmożona apatia i senność. Obniżała się waga ciała, a na twarzy występowały obrzęki, tak zwany puchlina głodowa. W końcowym stadium pojawiała się śpiączka i wtedy już tylko śmierć była błogosławioną wybawicielką. Choroba głodowa była typowa dla obozów koncentracyjnych i gułagów oraz w czasie klęsk głodu. Dlatego jej ojczyzną był Związek Sowiecki. Drugą groźną chorobą związaną z głodem była dysenteria. Osłabienie i odwodnienie organizmów przybyleczym powodowały poważne biegunki, które wyczerpywały resztki sił. Powstałe przy tym odruchy wymiotne nie pozwalały jeść nawet tych minimalnych porcji jedzenia, jakie dostawaliśmy. Zaawansowana dystrofia i dysenteria zbierały najokrutniejsze żniwo śmierci. Na terenie obozu znajdował się punkt sanitarny, czyli tak zwany sanczaść, z której wielokrotnie przyszło mi korzystać. Był to również prymitywny, nieduży ziemlanko-barak. Dla ciężej chorych, czyli dochodziagów, wydzielono tam osobne pomieszczenie. Także osobny szałas usytuowany na skraju obozu przeznaczony był dla zakaźnie chorych. Wokół tej izolatki już z daleka unosił się nieprzyjemny zapach dziegciu, którego używano jako środka odkażającego do smarowania przebywających tam w większości chorych na świerzb. W sanczaści nie było żadnej opieki lekarskiej, chorych nikt nie doglądał, a nawet porcje żywnościowe dla balnych były mniejsze. Tu rządził i decydował o wszystkim przyuczony felczer, a opieka zdrowotna ograniczała się jedynie do zmierzenia gorączki i ewentualnego otrzymania zwolnienia z robót. Sporadycznie dostawało się jakąś maść czy jakąś miksturę do wypicia. Najczęściej stosowana była tak zwana mergancowka, uniwersalny środek na wszystko. Podobno była to jodyna lub nadmanganian potasu. Ze zwolnieniem z wymarszu na roboty nie było łatwo. O tym decydowała tylko wysoka gorączka, wszelkie inne dolegliwości nie były w ogóle brane pod uwagę. Lekarze bywali u nas bardzo rzadko, raz na tydzień lub dwa tygodnie. Ich rola ograniczała się głównie do kontroli samego punktu sanitarnego. Oni też wydawali decyzję wysyłania najciężej chorych do pobliskiego szpitala w Jegorzewsku. Jak już wspomniałem, w zimowe miesiące dokuczało nam ciągle przeraźliwe zimno. W lesie w czasie pracy musieliśmy palić ogniska dla ogrzania się. Ogień był nieocenionym skarbem, życiodajnym żywiołem niezbędnym do przetrwania w warunkach, kiedy mróz wgryzał się w ciało jak wściekły pies, a wiatr przenikał przez skórę kłując tysiące migieł. Ośnieżony i skuty lodem las w jego niemal śmiertelnym bezruchu i milczeniu tworzył pełną grozy scenerię. Mocujący się z potężną naturą człowiek czuł się mały i jeszcze bardziej bezbronny. Dochodzące czasem smętne poszumy wiatru sprawiały wrażenie, jakby te sosny płakały nad naszą niedolą. Zaszumiał ciemny, głęboki las, żałość się po nim niesie nieznany smutek, ogromny żal zaszumiał w ciemnym lesie. Ale nie tylko w lesie mróz dawał się tak we znaki. Marzliśmy również, zwłaszcza nocami, w ziemiance. W mroźne i wietrzne noce, kiedy nie można było z zimna zasnąć, przed wejściem do ziemianki też paliliśmy ogniska. Niekiedy płonęły one całą noc. Każdy mógł wtedy wyjść na zewnątrz i dogrzewać się jak długo chciał. Byli tacy, co całą noc potrafili siedzieć przy ogniu. Sam także korzystałem z tego dobrodziejstwa. Była to jakaś niewypowiedziana rozkosz, kiedy przemarznięte ciało napełniało się cudownym ciepłem. Przygasające i jaśniejące na przemian płomienie działały uspokajająco, a roziskrzone gwiazdami niebo dopełniało jakiejś nieziemskiej szczęśliwości. Kiedyś, gdy dogrzewałem tak zdrętwiałe z zimna nogi i ręce, zbytnio zbliżyłem się do ogniska. Nie zauważyłem wtedy, że jedna z obmotek, którymi owijaliśmy nogi, zajęła się od ognia, tląc się i żarząc z lekka. W ziemiance nad ranem obudził mnie piekący ból w kostce i smród palącej się bawełny. Dotkliwe i bolesne oparzenie zaogniło się i nie chciało się goić. Kiedy przybrało postać jednej krwawej rany, dostałem na pewien czas zwolnienie z pracy w lesie. Z ogniskiem związana była jeszcze jedna moja przykra przygoda. W celu uprzątnięcia gałęzi pozostałych po ścięciu drzew palono je w ogromnych ogniskach. W któryś ponury, wilgotny dzień olbrzymia sterta gałęzi nie chciała się w żaden sposób palić. Kiedy wypalił się cały środek u dołu, a reszta mokra i wilgotna pozostała nietknięta, wdrapałem się na samą górę sterty, żeby własnym ciężarem przygnieść gałęzie, by rozpaliły się od gorącego żaru na dole. Wtedy nagle wpadłem do środka. Na szczęście wydobyty szybko przez kolegów wyszedłem z tego ambarasu tylko z poparzonymi lekko rękami. Pisząc o naszych zimowych mękach i torturach, nie sposób nie wspomnieć o jakże przyziemnej sprawie, a mianowicie o potrzebach fizjologicznych. W tej dziedzinie, jak chyba zresztą w każdej, sowiecki system osiągnął wyjątkowe dno graniczące z istną farsą. Ubikacje, czyli ubornoje, były szczytem techniki i higieny. Był to olbrzymi dół klaczny na otwartym powietrzu o wymiarach około 6x3 m i głębokości ponad 2 metry. W poprzek dołu przerzucone były pomosty z podwójnych, okorowanych i śliskich okrągłych belek. Jak się można domyślić, trzeba było nie lada umiejętności ekwilibrystycznych, aby w tych warunkach, przy załatwianiu się utrzymać równowagę. W zimie był to prawdziwy horror, gdyż belki były oblodzone zamarzniętym moczem, a często jeszcze przysypane śniegiem. O ile wiem, było wiele wypadków wpadnięcia do dołu, a nawet utonięcia. Te koszmarne warunki pogarszał jeszcze fatalny stan naszych nerek i pęcherzy. Chcąc ograniczyć choć trochę korzystanie z tego niebezpiecznego urządzenia, doszło w batalionie do wręcz nieprzyzwoitej, ale zarazem i komicznej sytuacji. Regulamin obozu przewidywał, że zaraz po wieczornym capstrzyku, sprawdzeni i policzeni, szliśmy do ziemianek, których od tej chwili nie wolno było opuszczać w ubraniu. To obostrzenie i lęk przeklaką zrodziło pomysł wysiusiania się przed nocą w czasie uroczystego capstrzyku. Wymagało to pewnej zręczności, aby nie zdradzić się zbyt głośnym szumem oddawanego płynu. Były na to różne zmyślne metody, o których już nie wspomnę. Przypominam sobie, że już w Kałudze stosowaliśmy podobne metody. Tam najlepiej i najbezpieczniej było to robić w czasie grania hymnu radzieckiego przez batalionową orkiestrę. Trudno uwierzyć, ale jeszcze parę lat po powrocie do Warszawy, na dźwięk tego hymnu czułem nieodpartą chęć, proszę mi wybaczyć, wysikania się. Oprócz komizmu takiego odruchu i skojarzenia, była w tym też jakaś głęboka symbolika. W lesie, w tym optymalnym procederze była jednak jedna luka. W mroźne dnie na placu apelowym zamarzający mocz tworzył lodową ślizgawkę w wyraźnie żółtym kolorze, co oczywiście nasi dowódcy szybko spostrzegli i domyślili się wszystkiego. Mimo zwiększenia kontroli i dozoru, zawsze jednak jakoś potrafiliśmy postawić na swoim. Drugim podobnym wyczynem było nocne oddawanie moczu na dworze, zaraz po wyjściu z ziemianki. Robiono to, by zaoszczędzić sobie dalekiej wyprawy do Ubornej na mrozie i wietrze. Ponieważ do wyjścia prowadziła z terenu dość stroma pochylnia, wkrótce zrobiła się z niej prawdziwa lodowa zjeżdżalnia. W naszym plutonie wszystko było dobrze do czasu, kiedy dowódca na tym lodzie się pośliznął i lekko poturbował. Surowe zakazy i kary nie na wiele się jednak zdały. Każda taka akcja powodowała powstawanie nowych pomysłów i nową kontrakcję. Jak już pisałem, najgorszą rzeczą naszej obozowej wegetacji było ustawiczne, dręczące aż do bólu uczucie głodu. Było ono niezależnie od pory roku powodem najgroźniejszych chorób i największej ilości zejść śmiertelnych. Ono to dokuczało i absorbowało najbardziej. W dzień i w nocy trudno było myśleć czy rozmawiać o czymkolwiek innym, niż tylko o jedzeniu. Głód, określany niekiedy jako jeden z potworów strzegących piekła, nie pozwalał zasnąć i wywoływał męczące sny. Nasze młode, rozwijające się wciąż organizmy jeszcze silniej i dotkliwiej odczuwały te tortury. Nikt, kto nie doświadczył sam na sobie permanentnego głodu, nie potrafi pojąć tego potwornego uczucia. W naszym dziennym wyżywieniu najcenniejszy był chleb i posiłek obiadowy składający się przeważnie z łyżki prosa i cienkiej wodnistej zupki z kapusty. Co to była za zupa, świetnie oddawała to rosyjska nazwa kapuśniaku, szczy. Największym skarbem i niemal świętością był chleb. Jadło się go z namaszczeniem jak komunię świętą. I choć 600-gramowa dzienna porcja bardziej podobna była do wilgotnej gliny, dawała jednak szansę przeżycia. Chleb przechowywany był przeto i strzeżony jak relikwia. Jakże prawdziwie głęboko brzmiały nam wówczas słowa modlitwy, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Przydział chleba otrzymywaliśmy raz dziennie, a jego rozdzielanie w ziemiance przybierało formę podniosłego ceremoniału. Najpierw wyznaczony chleb rozdzielił bochenki bardzo dokładnie na możliwie równe porcje, potem odbywało się losowanie, aby nikt nie miał pretensji, że dostał mniejszy kawałek. Kiedy rozdzielający wskazywał kolejne porcje chleba i pytał, komu? Odwrócony doń tyłem chłopak wyznaczał na chybił trafił poszczególnych kolegów. Identyczne losowanie urządzaliśmy przy rozdziale porcji obiadowych. Chodziło tu przede wszystkim o większy lub mniejszy pływający w tak zwany złupie, kawałeczek ziemniaka. Uświadamianie naszym ciemięzcom powszechnie znanego faktu, że jesteśmy ciągle bardzo głodni, miało miejsce w dość humorystycznych warunkach, w czasie porannego i wieczornego apelu. Gdy wyczytywano nasze nazwiska, każdy z nas musiał potwierdzić swą obecność. Zamiast jednak głośnego i miękkiego rosyjskiego jestem, wrzeszczeliśmy na całe gardło, jeść. Jedynym rekwizytem świadczącym o tym, że w ogóle coś jemy, była łyżka, i to nie jakaś tam prosta, drewniana łożka, ale aluminiowa, godna sowieckiego sołdata. Nóż i widelec należał do przeżytków burżuazyjnych. Łyżka była cenna i trzeba było jej pilnować, bo chętnych do kradzieży nie brakowało. Najczęściej nosiło się ją więc przy sobie na nodze, zatkniętą za owijacze. Łyżki się nie myło, tylko nacierało się ziemią i wycierało spodnie, nie tylko była czysta, ale i pięknie błyszczała. Gorzej było z naczyniami. Tu geniusz sołdacki musiał wznieść się na najwyższy poziom. Jak wiadomo, pomoc amerykańska dla Rosji i sowieckiej oprócz wszelkiego rodzaju uzbrojenia i sprzętu technicznego dostarczała coś o wiele bardziej potrzebnego i uniwersalnego. To coś pozwalało nie tylko przeżyć, ale i stworzyło nowy rodzaj cywilizacji obozowej. Były to słynne puszki z konserwą wieprzową, tak zwane świnaja tuszonka, obiekt marzeń zarówno naszej wygłodzonej, niewolniczej gromady, jak i sowieckich strażników oraz sierżantów. Zdumiewającym jest to, że prawdziwym błogosławieństwem oprócz ich zawartości były same puszki wykonane z pięknej błyszczącej blachy, złote od zewnątrz, a srebrne od środka. Jako, że potrzeba jest matką wynalazków, z tej cudownej blachy niestrudzone i zręczne ręce bajców wyrabiały prawdziwe skarby. W pierwszym rzędzie były to lśniące miski do jedzenia oraz cała gama naczyń kuchennych, jak garnki, kotły, kociołki, manierki, kubki i Bóg jeden wie co jeszcze. Bez tego trudno było sobie wyobrazić jakiekolwiek żywienie. Ale na tym nie koniec zastosowania tego cudownego materiału. Sam, jako znany pisatel obozowy, wielokrotnie wykonywałem różne napisy i hasła państwowotwórcze z tej właśnie złotej blaszki, wycinając poszczególne litery i umiejętnie ścierając z niej czarny druk. Napisy zawsze umieszczane były na czerwonym płótnie, którego nigdy nie mogło zabraknąć. Byłem również specjalistą od wykonywania z tego złota pięcioramiennych wypukłych gwiazdek oraz belek dla elitarnej kadry oficerskiej i podoficerskiej Armii Czerwonej. Wyroby te były o tyle trudne do wykonania, że brak było odpowiednich narzędzi. W kraju, gdzie młot widniał na godle państwowym, młotka nie było nawet w najprymitywniejszej postaci. Z tego co pamiętam, muszę też dodać, że świnnotuszonkowy był również olbrzymi bęben naszej obozowej orkiestry oraz prawie wszystkie lampki olejowe w ziemiankach. Tak więc można powiedzieć, że dla badaczy dziejów kultury, obok epoki brązu czy żelaza, obok kultury wypalanych naczyń, dołączyła kultura świńskiej puszki. Teza ta tym bardziej wydaje się uzasadniona, że o ile mi wiadomo, tego rodzaju produkcja miała miejsce w całym wielkim imperium. Wracając do przerwanego tematu żarcia, chciałbym opowiedzieć o naszych przygodach z kuchnią batalionową. Znajdowała się ona w oddzielnym baraku na uboczu, gdzie łatwiej ją było dozorować, jako że był to obiekt marzeń naszych pustych i wygłodniałych żołądków. Największym szczęściem, jakim dobry los mógł nas obdarzyć, było dostanie się na dyżur do tego wyśnionego raju. Codziennie bowiem kilkuosobową grupę szczęśliwców delegowano do pomocy w kuchni. Gratka polegała na tym, że raz na parę miesięcy można się było najeść i zapomnieć na chwilę o głodzie. Każdy dyżurny dostawał podwójną porcję zupy najtłuściejszej i najgęstszej oraz podwojoną ilość kaszy, również suto okraszonej. Oprócz tego oficjalnego przydziału, każdy taki dyżurny homo sapiens zawsze coś dodatkowo wykombinował. Podwędził, schował za pazuchę, czy nawet wyżebrał u kucharzy. Nasz instynkt samozachowawczy kazał najadać się na zapas i tu niestety zawodził zdrowy rozsądek. Wygłodzone żołądki po tak nagłym i obfitym napełnieniu dostawały po prostu rozstroju. W rezultacie nękani potem biegunką, a często i wymiotami przez wiele dni nie mogliśmy wziąć do ust nawet tych naszych głodowych, codziennych posiłków. Tak właśnie było ze mną po niezapomnianym jednym z dwóch moich dyżurów kuchennych. Byłem przydzielony do bardzo prozaicznych prac. Już nie nawet jako pomocnik kuchcika, ale pomocnik, któregoś tam z kolei pomocnika. Przypadło mi obierać ziemniaki i wynosić obierki wraz z innymi odpadami na specjalne wysypisko. Ponadto miałem zmywać i skrobać podłogi. Obieranie kartoszki nie było wcale rzeczą prostą. Co chwila sprawdzano, czy moje obierki są dostatecznie cienkie. Sprawdzali to nasi chłopcy kontrolerzy, ponieważ kucharzom na tym nie zależało, oni zawsze mieli co jeść. Przy sposobności trzeba dodać, że kucharze byli na ogół w dobrej komitywie z lejtnantami i sierżantami, niestety często pomagając im kraść konserwy przeznaczone dla batalionu. Okradano nas tak niemiłosiernie, że na kilkanaście puszek dziennego przydziału na 800 osób potrafiła zniknąć czasem połowa. Wracając do mojego dyżuru pamiętam, że wynosząc odpadki udało mi się przemycić kilka kartofli i ukryć je na kuchennym śmietniku. Potem, po skończonym dyżurze trzeba było je odnaleźć i niepostrzeżenie przenieść w inne, mniej strzeżone i bezpieczniejsze miejsce. Żywnościowych zdobyczy nie można było trzymać w ziemiance ze względu na częste rewizje. Mówi się często, że głód i bieda są złym doradcą. Skrajnie wygłodzeni próbowaliśmy różnych sposobów na zatkanie żołądka byle czym. Częste były potajemne, dalekie nocne wyprawy na kołchoźne pola kapusty czy ziemniaków. Wychodziło się z ziemianek pod pozorem wyższej konieczności. Trzeba było zachowywać się bardzo ostrożnie, czołgając się niekiedy po ziemi bezszelestnie, gdyż pola były silnie strzeżone przez kołchoźników. Również trzeba było uważać na własne obozowe straże. Zdarzały się poważne postrzelenia nieostrożnych amatorów kołchozowej własności. Zdobytą kapustę przeważnie jadło się na surowo na miejscu. Ziemniaki gotowało się później na leśnym odcinku pracy, tak aby nie zauważyli tego sierżanci. Trudności były z solą, ale sól to już był luksus. Kiedyś udało nam się złapać w lesie jeża. Koledzy cieszyli się twierdząc, że po ugotowaniu będzie smakowity. Nie bardzo w to wierzyłem, ale głód zmusił mnie do skosztowania tego biednego zwierzaka. Szybko jednak, już po pierwszych kęsach smak jego wydał mi się tak obrzydliwy, że omal nie zwymiotowałem i z żalem musiałem zaprzestać tej uczty. Okazuje się, że człowiek nawet tak niebywale wygłodzony pewnych potraw nie może zjeść. Wrażenia smakowo-węchowe są bardzo skomplikowane. Niezależnie od tego, że rodzimy się już z pewnymi dyspozycjami w tym zakresie, nie posiadają one charakteru obiektywnego, a często decydującą rolę odgrywa tu czynnik psychiczny. Być może, gdybym nie wiedział, że to jesz, mógłbym to mięso przełknąć. Przypominają się podobne problemy w japońskich obozach jenieckich, gdzie Anglicy z głodu jedli szczury, ale większość tylko wtedy, gdy o tym nie wiedziała. Tymczasem, gdy minęła zima i zdawało się, że będzie teraz lżej, nadszedł najgorszy i najcięższy okres naszej leśnej niedoli. Okazało się, że dla nas paliaczków sam wyrąb lasu nie był już dostateczną karą. Do sporadycznego, dziennego ładowania wagonów drewnem, o którym dotąd zapomniałem nadmienić, doszło dodatkowe, nocne. Nie dość, że w ostatnich miesiącach systematycznie opuszczały nas siły i trapiły choroby, to po normalnym dniu pracy, kiedy wyczerpani i zmęczeni zwalaliśmy się na twarde prycze, w środku nocy zarządzano nagły padiom. Półprzytomni, niewyspani w zupełnych ciemnościach szliśmy kilka kilometrów przez las ku torom kolejowym. Tam czekały już podstawione wagony do załadowania drewnem. Wmawiano nam jakieś bzdury, jakoby drewno to przeznaczone było dla Warszawy, żeby stołeczne tramwaje mogły jeździć. W istocie wiedzieliśmy, że swoją niewolniczą pracą zaopatrujemy Moskwę. Z miejsca było wiadomo, że moja kondycja fizyczna nie poradzi sobie z tak ogromnym wysiłkiem. Ciężkie, dwumetrowe, świeże i namoknięte bale sosnowe wgniatały się w ramiona bezlitośnie i wydawały się, jakby były sołowiu. Kiedy nie mogąc unieść grubszych kloców, zacząłem nosić cieńsze, natychmiast to zauważono. Obstawa usiłowała mnie zmusić do wysiłku, jak zawsze najpierw przekleństwami, a potem siłą i groźbą pistoletem za niewykonanie rozkazu. Ilekroć jednak z pomocą kolegów kładziono na moje barki większy kawałek, załamywałem się pod jego ciężarem. Tylko szczęściu mogłem zawdzięczać, że upadający kloc poza stłuczeniami i otarciem skóry nie zmiażdżył mi nóg czy kręgosłupa. W tych wysiłkach daremnie próbowali mi pomagać koledzy. O pracy przy ładowaniu wagonów krążył wśród nas taki oto anonimowy wierszyk: gwizdnął parowóz, zmącił nocną ciszę dniewalny budzi kolegów znużonych. Jedni udają, że niby nie słyszą, inni klną los swój, wstając na wagony. Wychodzą na dwór, noc. Hula śnieżyca, wiatr jęczy, skrada się w ubrania dziury. Bieżącego roku. Zimno straszne, mróz już szczypielica, a księżyc drwiąco śmieje się zza chmury. Poszli czwórkami. Średniaki widnieją, cień semaforu, budka i zwrotnice. Rzędy wagonów, ogniska goreją, wysokie sztable drzew obok bocznicy. Wzięli się chłopcy do załadowania, jeden w wagonie, trzech drzewo donosi. Praca nie lekka, lecz na nic żemrania. Od przemęczenia pod czoła im zrosił. Kończą. Na górę tylko cienkich kilka. Praca skończona i drzwi zasuwają. Przy ogniu stają, odejdą na chwilę, trzeba zadymić, na kłody siadają. Odchodzą z pracy zmęczeni, o świcie nędzy i wyzysk cicho przeklinając. Tak, tutaj człowiek pozna wartość życia, las ten piłując i drzewo składając. Jako że już znacznie wcześniej nadzorcy wiedzieli o moim nieudacznictwie i nieprzydatności do tego rodzaju prac oraz nieskuteczności wszelkich sankcji, zaczęto mnie zatrudniać przy lżejszych robotach. Tym razem miałem pomagać w załadowywaniu ciężarówek drewnem, prosto ze sztabli w lesie. Było to o tyle łatwiejsze, że samochody, które podwoziły drewno do wagonów, miały jakieś prymitywne łańcuchowe urządzenia załadowcze. Ciężarówki, ziły i zisy były zdezelowanymi, staroświeckimi i rozpadającymi się gratami i do dziś dnia nie mogę się nadziwić, na jakiej zasadzie one w ogóle się poruszały? Największym zaskoczeniem było paliwo. Był to mianowicie gaz otrzymywany z kostek drewnianych spalanych w specjalnie zainstalowanym kociołku. Wozy te nie miały chyba też żadnych resorów. Być może ze względu na okropny stan dróg, jeśli w ogóle można te rozpaciane, rozryte i pełne wyrw i dołów szlaki, nazwać drogami. Pamiętam, jaki kontrast stanowiły przy tych gazikach pierwsze amerykańskie Studebakery, które pojawiły się w lesie latem. Były to duże, nowoczesne, wspaniałe ciężarówki o kilkakrotnie większym tonażu. Jak się potem dowiedzieliśmy, uważano je wtedy za najlepsze pojazdy wojskowe. Zaopatrywały one armię sowiecką w wyjątkowo trudnych warunkach terenowych, służyły też doskonale jako ciągniki wszelkiego rodzaju dział i innego sprzętu. Zrozumiałe było, że trud, głód i coraz większe wyczerpanie zmuszało nas pracujących do szukania różnego rodzaju ułatwień. Najbardziej powszechne i najchętniej stosowane były drobne oszustwa. Nie był to wcale nasz jakiś specjalny wynalazek. Cała armia sowiecka i cały tutejszy system oparty był na oszustwie i kłamstwie. Mały sabotaż powodujący zmniejszenie wydajności pracy stosowały miliony niewolników zatrudnionych w Związku Sowieckim. Trzeba tu dodać, że w tym świecie nieprawości, oprócz powszechnego ugarstwa, oszustwo i perfidia posuwała się do niewiarygodnego stopnia. Tutaj trzeba się było przyzwyczaić, że rzeczywistość często wyprzedzała wyobraźnię. Obozowa ciężka praca wytworzyła swoistą szkołę przetrwania. Każda akcja wroga była w jakiś zakamuflowany sposób kontrowana. Trzeba było choć trochę zastąpić wysiłek fizyczny umysłowym. W tej walce o życie szare komórki, których nam jeszcze nie zdołano odebrać, nieustannie pracowały. Przy ładowaniu wagonów stosowaliśmy chytre, nie do wykrycia wewnętrzne puste przestrzenie, tak zwane studnie. Pozwalało to na wcześniejsze ukończenie zagruzki. Z tych pustych dziur korzystali też niektórzy amatorzy ucieczek, w ten sposób próbując odzyskać wolność. Po pewnym czasie odkryto te braki drewna w wagonach i zaostrzono kontrolę. Ale i nasze metody ulegały ciągłemu udoskonalaniu. Również w lesie przy układaniu pociętych bali w stosy używaliśmy wymyślnych metod. Dla zwiększenia objętości stosu najpierw należało odciąć gałęzie w pewnym większym odstępie od pnia, a następnie kunsztownie ułożyć na tych sterczących końcach wystające gałęzie kolejnej kłody. Tak skonstruowany sztabel był mocno pustawy w środku. Oczywiście widoczne ścianki zewnętrzne były układane szczelnie. Największy kłopot był z czołem stosu, gdzie trzeba było dziury zatykać osobnymi cienkimi krążkami drewna. Nie wiem, czy nasi sierżanci odkryli to oszukaństwo, w każdym razie nie mieliśmy z tego tytułu większych nieprzyjemności. Wiadomo było natomiast, że odkrywały to czasem dziwuszki odbierające od wojska dostawy drewna w lesie lub na placu załadowczym i wtedy były awantury. Pamiętam, jak kiedyś młodszy sierżant Zajac, chłop jak dąb, przyszedł wesoły i rozśpiewany na nasz uczastek. Kak rebiata? Zapytał i uderzywszy w sąk noszonym zawsze w ręce kijkiem, jednym susem wskoczył nań. Jak było do przewidzenia, zmyślnie ułożone drewno załamało się pod nim. Zamarliśmy ze strachu, że wszystko się wydało, ale sierżant wygramolił się szybko i zakląwszy siarczyście nakazał tylko natychmiast poprawić song. Przy okazji przypomina mi się opowieść mego ojca, który wraz z innymi więźniami tłukł kamienie w obozie pracy, w Saratowie. Tam też stosowano podobne metody przy wyrabianiu dziennej normy. Kilka dużych kamieni przykrywano z wierzchu cienką warstwą tłucznia i w ten sposób uzyskiwano jakby większą objętość obrobionego kamienia. W naszej pracy podobnych pomysłów było wiele. Było przestawianie songów na inne miejsce i zaliczanie ich jako nowych. Były drobne przekupstwa strażników, którzy dla własnej korzyści gotowi byli iść na wszystko. Bywały też nawet z naszej strony próby szantażu i zastraszenia. Taki właśnie incydent miał miejsce w naszym plutonie. Mieliśmy prymitywnego, bezwzględnego i złośliwego nadzorcę, niestety jednego z naszych kolegów, Mosiejkę. Z pochodzenia chyba Białorusin był typowym wyzwoleńcem z epoki niewolniczej, okrutnym, skorumpowanym zwyrodnialcem. Pełnił funkcję pomkom z woda, czyli pomocnika dowódcy plutonu, z którym mieszkał w naszej ziemiance w osobno wydzielonym pomieszczeniu. Okradany systematycznie ze wszystkiego, poniewierany, poniżany, bity i ciągle karany pod byle jakim pozorem, doprowadzony do ostateczności pluton postanowił zastraszyć go i zemścić się. Wymyślono równie okrutną co perwersyjną zemstę. Po powrocie z bimbrowej libacji, nocą we śnie założono mu potężną, ciężką kłódkę i zamknięto na genitaliach. Sprawa stała się głośna i przez dłuższy czas bawił się nią cały batalion. Były dochodzenia, kary i dodatkowe marsze nocne, ale nikt nikogo nie wydał, a klucz zaginął bezpowrotnie tak, że musiał ingerować kowal. Chcę zaznaczyć, że nasi sierżanci bardzo często wymykali się na popijanie do wsi. Szeroko zakorzeniony alkoholizm w Rosji miał bogate tradycje. Jak gdzieś wyczytałem, już Włodzimierz Wielki, władca Rusi Kijowskiej, chcąc zerwać z pogaństwem, wahał się, jaką by tu dla Rusi zafundować religię. Pociągał go islam, ale zakaz picia gorzałki był na Rusi nie do przyjęcia, bo na ruskiej ziemi bez wódki nie da się żyć. Wybrał więc chrześcijańskie prawosławie. W Rosji powszechne picie wódki, w każdym miejscu i o każdej porze, do dziś przybiera niespotykane rozmiary. Do dziś jest też rodzajem ucieczki narodu od trudnej rzeczywistości, jest też wynikiem upadku moralnego i umysłowej degeneracji. Jeżeli chodzi o mnie, to na skutek fatalnej, wspomnianej już rany nogi oraz ogólnych słabowitych wyników przy leśnych pracach, zaczęto mnie zatrudniać jako niemal etatowego dyżurnego, czyli dniewalnego. Była to wspaniała funkcja. Trzeba było posprzątać, zamieść, doglądać piecyka i pilnować ziemianki przed nieproszonymi gośćmi. Wiązało się to jednak z pewną niedogodnością. Ubrania nasze były w opłakanym stanie, niemal w strzępach, ponadto brakowało butów, owijaczy i czapek. W tej sytuacji, z tych co pozostawali w obozie, ściągano co lepsze części garderoby i oddawano wyruszającym do pracy w lesie. Najważniejsze jednak było to, że nowe zajęcie pozwalało na wygospodarowanie sporej ilości wolnego czasu. Oprócz robienia różnego rodzaju notatek i prób poznania lepiej języka rosyjskiego, zacząłem się bawić w wyrabianie różnych blaszanych i aluminiowych grawerskich drobiazgów. Przeważnie były to ryngrafy, polskie orzełki i bogato zdobione sygnety. Przedmioty te wykonywałem z blachy i rurek aluminiowych, które przynosili chłopcy podobno gdzieś z zestrzelonego w pobliżu samolotu niemieckiego. Praca była żmudna i wymagała wiele cierpliwości, zwłaszcza, że z braku odpowiednich narzędzi trzeba je było samemu sobie sporządzać. Tak na przykład, za rylec służyła prymitywna igła osadzona w kawałku drewna. Na ryngrafach zawsze była Matka Boska Ostrobramska i Orzeł Polski. Zdobiły je też napisy czy monogramy, najczęściej litery AK. Jeden taki ryngraf przez pewien czas wisiał nad moim miejscem na pryczy, ale go skradziono. Jeden natomiast zdołałem szczęśliwie zachować i przemycić do Polski. Dzisiaj, gdy spoglądam na tę drogą sercu pamiątkę, razi mnie strasznie naiwny prymitywizm, niewyszukana i banalna forma oraz nieudolne wykonanie. Nie wiem, jak to było możliwe, że wtedy tego rodzaju wyroby pseudoartystyczne podobały się i wzruszały, a nawet czasem budziły niekłamany zachwyt. Jak wiadomo, taka twórczość była powszechna we wszystkich więzieniach i obozach, i to nie tylko na wschodzie. Więźniowie w formie mniej lub bardziej artystycznej próbowali przekazać swój ból, samotność, czy też umiłowanie kraju i głęboką wiarę w Boga. Ale była również inna twórczość, albo raczej działalność bardziej użytkowa i bardziej praktyczna. Co bardziej obrotni i utalentowani więźniowie dla zdobycia odrobiny żywności, czy paru rubli wyrabiali różne chodliwe towary i przedmioty. Wiem, że byli producenci machorki robionej z jakichś suszonych liści, czy też fajek i musztuków struganych z drewna. Ojciec opisuje, jak sam w obozie wyrabiał karty do gry i uczestniczył w odlewie łyżek aluminiowych w formach własnej konstrukcji. Potrzeba i głód wyzwalają pomysłowość i inicjatywę. Wiele z tych rzeczy było przedmiotem handlu nie tylko na terenie samego obozu, ale i z miejscowymi mieszkańcami. Kontakty z ludnością mieliśmy raczej sporadyczne. Sądzę, że nadzorcy starali się pilnować, by do takich spotkań nie dochodziło. Usiłowano zapewne w ten sposób ukryć przed nami okropną biedę i zacofanie sowieckiej wsi. Niemniej, to co widziałem i to co miałem okazję usłyszeć przeszło najśmielsze oczekiwania, potwierdzając, że Rosja sowiecka jest krajem pod każdym względem nieobliczalnym. Przede wszystkim rzucała się w oczy rozpaczliwa nędza zwykłych prostych ludzi. Na wsi pozostali tylko staryki, babuszki i dzieci. Czasem spotykało się jeszcze młodsze kobiety, reszta poszła do wojska albo do obozów pracy. Rozmawialiśmy kilka razy z tymi sympatycznymi babciami, które z prawdziwym bólem, szczerością i jakąś poddańczą dobrocią mówiły o biedzie, głodzie, braku towarów i braku sił do pracy. Nie zapomnę, jak jedna stara, spracowana i zmęczona życiem kobiecina mówiła do nas: wot wypaliaczki szczęśliwyje, wy powierniotieś w rodinu, a my zdjęsią staniomsia i kak gołodowali, tak i budiem gołodować. Ci nieszczęśni ludzie musieli się przecież czasem zastanawiać nad tym, że jeżeli oni, jak im powiadają, żyją w raju, to jak musi wyglądać piekło w krajach zachodnich. Oni wiedzieli jednak, że tak jak u nich już gorzej być nie może. W tym miejscu chciałbym wpleść pewną szerszą dygresję na temat tych naszych spotkań i późniejszych jeszcze kontaktów z tutejszym ludem. Zawsze próbowałem dociec i zastanawiałem się, jacy to są ludzie, ci Rosjanie. Chyba jednym z ważniejszych czynników kształtujących sposób myślenia tego narodu jest jego ciężka i ponura historia. Wielowiekowa niewola mongolska, silne oddziaływanie kultur i obyczajów wschodu, jak również nagły przeskok ze średniowiecznego feudalizmu do socjalizmu, wytworzył bierność, służalczą cierpliwość, poddaństwo i senną bezczynność. Zaś ciemnota, bieda i zacofanie, bezwolną apatię oraz słowiańskie, odwieczne niechlujstwo i coś w rodzaju genetycznej zapeziałości. Niewątpliwie ta duchowa, wewnętrzna próżnia i bierność narodu zachęcała władców do bezkarnej samowoli z równoczesną jej akceptacją. Jednocześnie dzikie i okrutne elementy mongolskie i azjatyckie przeniknęły głęboko do świadomości rosyjskiej. Wobec surowych i krwawych metod władców lud okazywał bierność, która jak płaszcz ochronny, miała go chronić przed zwyrodnieniem. Cisi i skromni, jak w tym rosyjskim powiedzeniu, tisze wady, niże trawy, byli pokorni, bojaźliwi i potulni. Myślę, że ci w gruncie rzeczy poczciwi ludzie nie byli tchórzami, byli tylko steroryzowani. Charakterystyczny dla Rosjan jest nawyk godzenia się z losem. Pochodzi on głównie z wielowiekowych represji i poniżeń oraz przekonania o beznadziejności walki z władzą. Zwłaszcza w okresie porewolucyjnym wróg wydawał się niedostępny, bezosobowy, z którym nie sposób było zwyciężyć. Życie tak ciągle i dotkliwie chłoszcze ten nieszczęsny naród, że ten pozbierać się nie może. Cały dramat tego narodu oddają utarte, powszechne powiedzenia i zwroty, takie jak na przykład od takaja rzeźń, a niech tam. Budziet czto budziet, naczelstwo łutrze znajet, czy prikase to prikas. Te potoczne wyrażenia oddają charakter ludzi, ich poddanie się losowi i władzy, rezygnację i bierność. Kwintesencję rosyjskiej filozofii życia ciekawie opisuje R. Kapuściński. Na dalekiej Syberii, zapytana kobiecina, jak żywiąż, odpowiada krótko, dyszym. Jakby mimo ciężkich przeciwności życia, chciała się pochwalić, że jeszcze żyje. Jakież w tej odpowiedzi ukryta jest głęboka determinacja i cierpienie. Człowiek radziecki, to człowiek śmiertelnie zmęczony, słaby i bezwolny. Naturalną tendencją takich ludzi jest ucieczka od wolności. Nienawykli do samodzielnych wyborów tęsknią oni za silną władzą. Caryca Aleksandra Fiodorowna mawiała, że Rosjan należy trzymać krótko, bo to leży w ich naturze. Po tej wstawce o mentalności ludu rosyjskiego chcę opisać jeszcze jedną ciekawostkę z tamtejszego wiejskiego świata. Kiedy próbowaliśmy wymienić trochę przydziałowego mydła na jakąś wędlinę, okazało się, że od wielu lat nie widziano tu takich rarytasów. Nie dziwiłby się temu ktoś, kto tak jak ja, zobaczyłby na własne oczy ruską świnię. To był prawdziwy szok. Było to zwierzę z pogranicza baśniowej fantastyki, tak jakbym ujrzał przed sobą jakiś nieodkryty jeszcze przez człowieka gatunek ziemskiej fauny. Charakteryzował jej bardzo długi, chudy tułów osadzony na cienkich, wysokich nogach i zakończony małą głową o szalenie wydłużonym ryjku. Całość w kolorze czarno-szarym. Dziwne, że tak egzotyczny zwierzak nie występuje dziś w ogrodach zoologicznych, bo byłaby to niezwykła sensacja. Zresztą bydło sowieckie również miało urodę nader dziwną. Gdyby nie rogi, w tych wychudzonych stworzeniach trudno by rozpoznać poczciwą krowę. Widywaliśmy takie krowowoły przy orce. Znamienne, że za pługiem zawsze szła kobieta. W tym osobliwym pejzażu szczytem zaskoczenia był widok krojebko- i sawieckoj żeńszczyny ciągnącej pług zamiast zwierzęcia. Wracając do naszych obozowych utrapień, wyjątkowo dotkliwą plagą było wszelkiego rodzaju robactwo. Może najmniej dokuczliwe były wszy, gdyż przy pewnym stopniu czystości można się było pozbyć tego plugastwa. Jednak nigdy nie do końca, bo ta zaraza łatwo przemieszczała się z jednej ofiary na drugą. Za to walka ze wszawicą nabierała w armii czerwonej przesadnego, niemal heroicznego charakteru, a przy tym mało skutecznego. Było w tym też dużo propagandy, pokazania bajcom, jak to dowództwo dba o żołnierza. Nieustanna, robiona na pokaz troska o człowieka, gdy w istocie był on ujarzmiony i wyzyskiwany do ostatnich granic, była typowa dla całego sowieckiego socjalizmu. Pierwszym elementem tej troski było obcięcie nam włosów do gołej pały. Zarówno dla mnie, jak dla wielu z nas było to dodatkowe poniżenie i upokorzenie psychiczne. Był to jakiś akt odczłowieczenia przypominający, że jesteś więźniem, niewolnikiem i nie masz tu nic do gadania. Nie mówię już o stronie estetycznej takiego zabiegu. Po takim goleniu podobni byliśmy do jakichś zbirów czy zbójów. Mnie ponadto kojarzył się mój wygląd z wynędzniałym i wygłodniałym jak zwierzę jeńcem rosyjskim, czy też nieszczęsnym chorym umysłowo. Z taką łysą mordą można było się naprawdę znienawidzić. Drugim zabiegiem higienicznym było odkażanie odzieży w prażarkach przy wysokiej temperaturze. Takiej sterylizacji i przypiekania żadna wesz nie miała prawa przetrwać. Gorzej jednak było z samą odzieżą, bo takie praktyki niszczyły ją i osłabiały jej wytrzymałość. Zwłaszcza narażone były niektóre elementy jak guziki czy części skórzane. To między innymi obok względów oszczędnościowych, pozwalało zrozumieć, dlaczego krasnoarmijcy nie nosili pasków skórzanych, tylko parciane. Autoklawizowana odzież miała dziwny i nieprzyjemny zapach, ani wcześniej, ani potem nie spotkałem podobnej woni. Innym, na pozór niewinnym, a nawet poniekąd sympatycznym zwierzątkiem była pchła. Mówię na pozór, ponieważ chyba nikt nigdy nie spodziewałby się, że te niepozorne pchełki mogą być tak krwiożercze i występować w takich ilościach. Zalęgły się w ziemiance i swoje ucztowanie zaczynały po adboju, kiedy kładliśmy się do snu. Kąsały tak niemiłosiernie, że nie było mowy o zaśnięciu, dopóki nad ranem nie ukończyły swej żarłocznej biesiady. Brak snu był jeszcze jednym środkiem wyniszczającym nasze organizmy i naszą psychikę. Sen był bowiem sprzymierzeńcem uśmierzającym głód i pozwalającym oderwać się na krótko od ponurej rzeczywistości. Z tą pchlą plagą związana była ciekawa, acz nie wesoła historia. Otóż, na podściółkę do spania na twardych narach używaliśmy przeważnie gałęzi z bogatym igliwiem. Ktoś wpadł na pomysł, aby użyć do tego celu znalezionej w dużej ilości bujnej paproci. Tak też zrobiliśmy, rozkoszując się nowym, pachnącym i miękkim posłaniem. Niestety komfort ten trwał bardzo krótko, bo okazało się, że chyba wszystkie pchły w całej okolicy zwęszyły tę zmianę i zadomowiły się masowo w świeżej paproci. Skutek był taki, że po niespełna dwóch tygodniach trzeba było całą podściółkę wynieść i dokładnie spalić. Dotąd się zastanawiam, czy nie było to przypadkiem jakieś odkrycie naukowe w dziedzinie pchlej entomologii, że właśnie to środowisko pchliska tak bardzo sobie upodobały. To wszystko jednak było niczym w porównaniu z pluskwami, słynnymi rosyjskimi chłapami. Opisywane i opiewane nawet w literaturze, opanowały one bez reszty cały Sajus. Stały się symbolem i nierozłącznym elementem ruskiej wegetacji. Jak głosiła jedna z licznych na ten temat anegdot, pluskwy rosyjskie były święte niczym egipskie skarabeusze, nie wolno ich było zabijać, gdyż płynęła w nich robotnicza krew. Nam jednak nie było do śmiechu. To był koszmar i prawdziwy horror. Czerwona Armia, jak je nazywano od naszej wyssanej krwi, gryzła jak wściekła i atakowała zewsząd i o każdej porze z całą bezwzględnością. Wstrętne i odrażające pluskwiaki były prawdziwymi wampirami i krwiopijcami. Żadne środki nie pomagałyby się ich pozbyć. Nawet oblewanie całego pomieszczenia wrzącą wodą znosiły bez uszczerbku. Nie darmo znana jest niezwykła żywotność tego ohydnego robactwa. Kiedyś, jako dniewalnemu, polecono mi pilnowanie jednej z ziemianek opuszczonej z powodu strasznego zapluskwienia. To, co tam zobaczyłem, przechodziło wszelkie wyobrażenie. Na ścianach było już nie tysiące, ale chyba miliony pluskiew. Cała olbrzymie, niesamowite płaty ruszającej się brunatno-czerwonej masy. Początkowo bałem się spać tam i noce spędzałem na dworze. Którejś nocy jednak zapragnąłem normalnego snu pod dachem. Celem zabezpieczenia się przed atakiem pluskiew zbudowałem z dala od ścian, na środku ziemianki, kilkumetrową konstrukcję, coś w rodzaju wysokiego katafalku, aby na jego szczycie przespać się choćby kilka godzin. Naiwne przekonanie, że w ten sposób piekielne robactwo tak łatwo się do mnie nie dostanie, szybko okazało się złudne. Nie doceniłem pluskwiej inteligencji. Te bestie bowiem momentalnie dostały się na sufit i poczęły spadać na mnie z góry niczym obfity deszcz. Nie pozostawało nic innego, jak ratowanie się ucieczką. Ostatecznie doszło do tego, że takie ziemianki opanowane przez robactwo, a były tam na domiar jeszcze niebywałe ilości prusaków, musiano palić. Jak widać, technika radziecka mimo olbrzymich osiągnięć naukowych nie zdołała znaleźć sposobu na tego rodzaju plagę. Ale i tak mieliśmy szczęście, ponieważ w innych obozach dodatkową jeszcze klęską były miliony komarów, które nie tylko cięły i kłuły boleśnie, pozostawiając swędzące zaczerwienienia, ale też roznosiły malarię. Z powodu braku chininy choroba ta w warunkach obozowych była bardzo niebezpieczna i prowadziła do licznych zgonów wśród więźniów. Ojciec w swoich pamiętnikach podaje, że w obozach w Saratowie i Astrachaniu komary były gorsze od wszelkiego robactwa. W żartobliwym wierszyku pisał: ach te komary, to rzecz nie do wiary, że komar maleńki taki tak może dać się we znaki. Pewną ciekawostką jest fakt, że żadne zwierzę na kuli ziemskiej nie zabiło tylu ludzi co komary, a liczba ich ofiar jest większa niż poległych we wszystkich wojnach. Wspominałem już, że w całym systemie komunistycznym, by przetrwać, by coś zdobyć, czy coś mieć, trzeba było kraść i oszukiwać. Wszelka nieuczciwość i zakłamanie były codziennością i umożliwiały minimum egzystencji. W armii, tak jak wszędzie, panowało przekonanie, że trudne warunki usprawiedliwiają każdą niegodziwość i że to jest normalne. Zgodnie z tą zasadą my więźniowie, ale traktowani jako niby żołnierze, byliśmy zmuszani i zachęcani przez dowódców do oficjalnej kradzieży. Przypominamy sobie dwa takie wypadki charakterystyczne dla niepobiedzimej Krasnej Armii, która być może właśnie dzięki takiej postawie moralnej wygrała wojnę. Jak już pisałem, Ciągłym problemem była podściółka do spania. Któregoś dnia dowodzący nami sierżant oznajmił, że tej nocy 20 ludzi pójdzie z nim do kołchozu po słomę. Miałem okazję uczestniczyć w tej przezabawnej wyprawie, kiedy to sierżant nakazując bezwzględną ciszę prowadził nas ciemną nocą, niemal na paluszkach, w stronę słomianego Eldorado. Po związaniu dużych snopów słomy paskami od spodni, tak samo po kryjomu przytargaliśmy je zgodnie z rozkazem do ziemianki. Jakże wszyscy cieszyliśmy się kładąc się tej nocy w świeże, pachnące i miękkie łoża. Następnego dnia wybuchła wielka afera, gdyż kołchoźnicy odkryli brak słomy, a pozostawione przez nas słomiane ślady prowadziły prosto do obozu. Wśród Rosjan powstało spore zamieszanie i nagle dostaliśmy rozkaz wyniesienia słomy z ziemianki i natychmiastowego jej spalenia. Przykazano nam surowo, ażebyśmy pamiętali, że nikt tu nigdy nie widział żadnej słomy. Wkrótce potem delegacja dzieduszków i babuszek kołchoźnianych mogła się naocznie przekonać, że myśmy ich słomy nie ukradli. Druga podobna historyjka wydarzyła się już znacznie później, w momencie załadowywania nas do wagonów w drogę powrotną do kraju. Tak jak poprzednio, każdy pluton miał jechać w osobnym wagonie. Podstawione karobki nie różniły się niczym od tych do transportu drewna. Jako że znowu 50 chłopa trudno było pomieścić w jednym takim wagoniku, ktoś wpadł na pomysł, aby gwizdnąć z oddalonej o kilometr, chwilowo nieczynnej, budki kolejowej parę desek na zrobienie choćby prostych ławek. Gdy nasz sierżant wyniuchał skąd są te deski, zanosiło się na porządną awanturę. Ale tu zaskoczenie było zupełne. Nakazał on rozebranie po cichu całej budki, tak żeby tego nikt nie zauważył i żeby wszelki ślad po niej zaginął. Rozkaz został wykonany wzorowo, a ze zdobytych desek i pali zbudowaliśmy w wagonie wygodne pięterko. Generalnie kradzieże były wszędzie. Najbardziej powszechna była kradzież żywności. Nasze naczelstwo okradało nas, my okradaliśmy kołchozy. Niestety zdarzały się też drobne kradzieże wśród nas. Wciąż egzekwowany pseudowojskowy rygor nakazywał dbałość o wszystkie części umundurowania, a te były zawsze narażone na kradzież. Ciągle ginęły buty, sznurowadła, czapki, owijacze, a nawet guziki, nie mówiąc już o bluzach czy spodniach. To, jak zaznaczałem, nie było traktowane jak złodziejstwo, po prostu kto silniejszy, bezczelniejszy i sprytniejszy zabierał drugiemu co mu brakowało, aby nie narazić się na nieprzyjemne sankcje dowództwa. Trzeba było dzień i noc wszystkiego pilnować. Usprawiedliwianie się, że nie mam, bo ukrali, ukradli, czy pocierał, zgubiłem, nie było żadnym argumentem. Często sierżanci na takie tłumaczenie, cynicznie używając niewybrednych określeń, odpowiadali wprost: wyjebi anajdi. Osobnym rozdziałem łagiernego bytowania było palenie papierosów. W kraju, w którym wszystkiego było brak, był to problem nie lada. Ja na szczęście uniknąłem tego nałogu i nie miałem związanych z tym dodatkowych kłopotów. Wielu jednak, zwłaszcza starszych kolegów, paliło. Życie partyzanckie, stwarzające ciągłe napięcia i stresy, sprzyjało temu. Tu w obozie używanie tytoniu było też jakąś namiastką jedzenia i odpoczynku po pracy. Uśmierzało głód i pozwalało odprężyć się psychicznie. Tak zwany pierekurka, czyli przerwa na papierosa, była rzeczą normalną. Otrzymywaliśmy niewielkie przydziały machorki, które naturalnie większości palaczy nie wystarczały i musieli to jakoś uzupełniać. Między innymi źródłem dodatkowego tytoniu byli niepalący, którzy wymieniali swój przydział na dowolne inne produkty czy przedmioty. Ja, na przykład, za porcję tytoniu dostawałem łyżeczkę cukru, co było niebagatelną gratką. Prawdziwi palacze próbowali sami wyprodukować sobie trochę machorki, a raczej czegoś, co z biedą przypominało machorkę. Były to jakieś suszone liście, trawy czy rośliny. Trzeba zaznaczyć, że gotowych papierosów w ogóle nikt tu nawet nie znał i nie widział na oczy. Sam tytoń, jak wiadomo, nie wystarczał. Trzeba było jeszcze mieć bibułkę i zapałki, a obie te rzeczy całkowicie były niedostępne. W tej sytuacji rolę bibułki zastępowała gazeta i to nie byle jaka, tylko słynna radziecka Prawda, która nie miała podówczas innych konkurentów na naszym terenie. Kawałka gazety też nie dostawało się za darmo. Gazety, przeważnie sprzed paru tygodni, czytali tylko oficerowie i to nie wszyscy, a było ich w obozie zaledwie kilku. Gazetowy papier był więc również w mocno ograniczonej ilości. Jeżeli chodzi o zapałki, czyli spiczki, to przyznam się, że nie widziałem przez cały czas, aby ktokolwiek się nimi posługiwał. Prawdopodobnie w ogóle ich nie było. Papierosy zapalano jeden od drugiego, albo od ognisk, które z kolei rozpalaliśmy od innych ognisk. Ale ktoś powie, że przecież musiano ten pierwszy ogień gdzieś wzniecić. Zgoda, do tego służyły radzieckie zażygałki, czyli zapalniczki, szczyt ruskie i tiochniki przypominające epokę kamienną. Żeby opisać ten zmyślny przyrząd, posłużę się wielce humorystycznym obrazkiem, jaki miałem przyjemność przypadkiem oglądać. Otóż pewnego dnia obóz nasz odwiedził ważny major, zastępca dowódcy do spraw politycznych. Ten wysokiej rangi oficer odbył przegląd swego obdartego i brudnego wojska i wygłosił łaskawie kilka zdawkowych słów pochwały. Kiedy tak stał przed całym batalionem w otoczeniu lejtnantów i sierżantów, jeden z nich zaproponował mu zakurkę. I tu zaczął się cyrk. Najpierw sierżant wyciągnął z kieszeni kawałek pomiętej gazety, oderwał mały kusoczek i dokładnie wygładził go na dłoni. Następnie z jakiegoś brudnego mieszka nasypał na nim machorkę, zręcznie zwinął wszystko w trąbkę i pośliniwszy bardzo obficie i starannie z obu stron gazetkę, zlepił to wszystko w coś, co przypominało papieros. W końcu ruchem pełnym służalczości podał uszczęśliwionemu majorowi. I teraz uwaga. Sierżant z głębi kieszeni od spodni wyciąga kawałek żelaznej rurki z wystającym z obu jej stron grubym knotem. Pociągając knot do dołu dokładnie równa jego koniec z brzegiem rurki. Następnie trzymając rurkę w lewej ręce, prawą uderza o jej kant kilka razy kawałkiem krzemienia, dmuchając jednocześnie z całych sił na knot. Po kilkakrotnym powtórzeniu operacji, od powstałej iskry knot się rozżarza, a towarzysz major zapala skręta i zaciąga się nim głęboko z zadowoleniem. Z upływem czasu wszystkie opisane nasze biedy i niedostatki stały się przyczyną coraz częstszych ucieczek. Wobec zdwojonej czujności, z jaką nas poczęto pilnować, wiele z tych rozpaczliwych prób wyrwania się z tego koszmaru kończyło się niepowodzeniem. Z reguły złapani uciekinierzy znikali gdzieś, nie wiadomo gdzie. Można się było jedynie domyślać, że osadzono ich w innych obozach o znacznie zaostrzonym rygorze. Każda ucieczka, czy nawet jej próba, uznawana była za najcięższą działalność kontrrewolucyjną. Władze obozowe szalały wtedy i prowadziły niekończące się dochodzenia. Liczne były wypadki strzelania do uciekających, przy czym zdarzały się ofiary śmiertelne. Tak się zdarzyło, że nasz leśny tandem miał poważne nieprzyjemności i kłopoty w związku z domniemaną ucieczką mego partnera, Jurka. Kiedy w trakcie robót leśnych, jak zwykle niezadowolony sierżant zrugał nas i zwymyślał za słabe wyniki prac, doszło między nim a mym kompanem do ostrej wymiany zdań, w czasie której Jerzy został kilkakrotnie uderzony w twarz. Po tym przykrym incydencie mocno wzburzony przyjaciel oświadczył, że ma tego wszystkiego dość i oddalił się z miejsca pracy, nie powiadamiając mnie, co zamierza. Zostałem sam. Kiedy stwierdzono jego brak, a ja rozpytywany mogłem powiedzieć tylko tyle, że nie znaju kuda to Michałowski już, wszystko skrupiło się na mnie. Trzymano mnie w lesie do późnych godzin nocnych, próbując wydobyć ze mnie, jak i dokąd on udra uciekł. Przyłożono mi nawet pistolet do głowy, grożąc zastrzeleniem. Mimo, że sprawa szybko się wyjaśniła i uciekinier znalazł się w obozie, przez dłuższy czas jeszcze obaj nękani byliśmy nieustającym śledztwem i karami. Okazało się, że przyjaciel udał się do obozu w celu wniesienia skargi do nadzorcy z GRU z zapytaniem, czy w Krasnojarmii dowódcy mogą bić podwładnych. Czas mijał. Tak wyczekiwana wiosna 1945 roku coraz mocniej obdarzała nas swym zbawiennym ciepłem i światłem. Na dalekich zachodnich frontach wojna zbliżała się ku końcowi. Tysiącletnia Rzesza przeżywała swój Gettysburg i kurczyła się gwałtownie. Ciągle jednak broniąc się ostatkiem sił wierzgała jeszcze i kąsała jak dobijany zwierz. Ktoś w obozie miał dostęp do radia, dzięki czemu mieliśmy jakie takie ogólne pojęcie o przebiegu walk. Cały teren Polski był już opanowany i wyzwolony przez armię sowieckie, a brunatnego okupanta zastąpił nowy, czerwony. Rosjanie po raz pierwszy wkroczyli na dawne terytorium Niemiec i byli już pod Berlinem. Alianci zdobyli kolonie, Darmstadt, Frankfurt i Mannheim. Na froncie włoskim trwała ofensywa polska. Na Pacyfiku w kolejnych sukcesach amerykańskich Marines zdobyto Filipiny oraz Iwo Jime. Tylko u nas i o nas trwała niezmienna cisza. Zapomniani i osamotnieni, wyzyskiwani i poniżani tkwiliśmy wciąż w łapach sowieckiego satrapy. Wolny świat zajęty historycznym odwetem na Niemcach nie interesował się losem Polaków na wschodzie. Albo udawał, że nie wie, albo też, podobnie jak w Holokaust, nie wierzył w masowy zakres i wyniszczający system łagrów sowieckich. Dopiero po latach dowiedzieliśmy się o próbach upominania się o nas. Poza wspomnianą już notą naszego rządu londyńskiego po aresztowaniu Wileńskiej, jak Konwent Stronnictw Politycznych w imieniu ludności ziemi Wileńskiej i Nowogródzkiej RP wystosował do premiera Churchilla list otwarty. W liście tym, między innymi, wspomniano o Kałudze, gdzie rozbrojonych i wywiezionych żołnierzy aksiłą wcielono do Armii Czerwonej. W imieniu odwiecznych mieszkańców tych ziem konwent protestował przeciw tak zwanym wyzwalaniu oraz linii Curzona, powołując się także na kartę atlantycką, która głosi, że w wyniku wojny nie mogą zajść zmiany terytorialne bez zgody i woli zainteresowanej ludności. Stwierdza też, że to wyzwolenie spod jarzma hitlerowskiego rozpoczęło okres nowej, brutalnej eksterminacji narodu polskiego. Lubelski Komitet Wyzwolenia określono jako obcą, wrogą agenturę opartą na bagnetach armii sowieckiej, mającą na celu fałszowanie polskiej rzeczywistości w oczach świata. List kończył się wołaniem o pomoc tym ziemiom, o przywrócenie wolności i niepodległości oraz pełnym rozpaczy i tragicznym ostatnim zwrotem: nie odrywajcie nas od macierzy. Jak wiemy, w tym czasie wielka polityka skazała już mieszkańców tych terenów na niewolę, masowe wywózki, prześladowania i wysiedlania. Trzeba też przypomnieć, że NKWD na wiosnę 1945 rok pertraktowało z generał Wilkiem w sprawie ujawnienia się AK i zaprzestania przez nią zbrojnej działalności. Generał próbował w zamian uzyskać zwolnienie wszystkich aresztowanych hakowców, łącznie z wywiezionymi do ZSRR. Te próby świadczyły o ciągłej jeszcze naiwności naczelnego dowódcy wierzącego, że z Sowietami można w ogóle negocjować. Tak więc dalej pozostawaliśmy skazani na ciężkie roboty, a głód i choroby zabierały z naszego ogrona coraz więcej ofiar. Ciągle byliśmy traktowani jako jeńcy albo więźniowie, choć żadne z tych określeń do nas nie pasowało. Nie mogliśmy być jeńcami, bo nie walczyliśmy ze Związkiem Radzieckim, ani więźniami, bo nie mieliśmy wyroków skazujących. Zachód, a potem prosowieckie władze określały nas jako internowanych, ale i ten eufemistyczny w stosunku do nas termin był z gruntu błędny i do dziś budzi wiele dyskusji i kontrowersji. Sowieci bowiem nie przestrzegali statusu przysługującego osobom internowanym. Z braku właściwego określenia używało go nawet dowództwo AK. Żeby już zupełnie zagmatwać sprawę, formalnie byliśmy wcieleni do wojska sowieckiego, a radziecki żołnierz zawsze mógł być oddelegowany do każdej pracy. Chcąc usprawiedliwić trudne warunki obozowe, mówiono nam, że Armia Czerwona na froncie krwawi i ginie, znosząc stokroć gorsze cierpienia, i to niby za naszą wolność. Cały ten galimatias i zakłamanie wynikało z tego, że Moskwa ze względów politycznych nie chciała się przyznać do tego, że traktuje Polaków jako swych wrogów na równi z Niemcami. Wiem, że w wielu wypadkach jeńcy hitlerowscy mieli w obozach sowieckich lepsze warunki od Polaków. Łagodniejsze traktowanie jeńców niemieckich niż tak zwanych internowanych obywateli polskich przewija się w wielu pamiętnikach i wspomnieniach naszych więźniów. Z goryczą pisze o tym także mój ojciec, który mógł się przekonać naocznie, pracując przez krótki czas w obozie dla jeńców niemieckich. Tymczasem po półrocznym pobycie na Lesowyrubie stan mego zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu. Słaby i delikatny mój organizm nie wytrzymywał głodu i takiego wysiłku fizycznego. Zapadłem na ciężki stan dystrofii, szkorbutu i opuchliny głodowej. Ciało pokryło się niegojącymi się czyrakami, a siły do reszty mnie opuściły. Wreszcie jako tak zwany dochodziaga, co w łagiernym języku oznaczało kogoś na zupełnym wykończeniu, znalazłem się w obozowym szpitaliku. To był najgorszy i najbardziej dramatyczny moment w moim życiu. Położono mnie w smrodliwej, ciemnej norze przeznaczonej dla umierających. Kilkunastu, wycieńczonych do ostateczności ciężko chorych, leżało nieruchomo pokotem jeden przy drugim. Wciśnięto mnie w miejsce dopiero co zwolnione po nieboszczyku. Istny koszmar i okropieństwo. Byłem świadkiem agonii mego sąsiada. Mimo, że moja percepcja psychiczna była już mocno przytępiona, było to dla mnie straszne przeżycie. Niemal codziennie ktoś ubywał na zawsze z naszego grona. W przytłumionej ciężką chorobą świadomości kołatała się gdzieś i dręczyła do ostatka uporczywa myśl, to już koniec. Ale i tym razem wielkoduszna i miłosierna opatrzność boska zlitowała się nade mną, jak gdyby chciała mnie przekonać, że istnieje i jest mi przychylna. Dotąd bowiem sądziłem, że nie jest mi nazbyt życzliwa. Gdzieś po tygodniu tej upiornej kwarantanny załadowano mnie półprzytomnego chyba na jakiegoś gazika i odwieziono do pułkowego szpitala w Jegorzewsku.